Witam serdecznie na dzisiejszym posiedzeniu Komisji Wspólnych, Komisji Rewizyjnej i Komisji Skargi, Komisji Finansowo-Gospodarczej. Dzień dobry. Witam serdecznie wszystkich na posiedzeniu wspólnym Komisji Rewizyjnej i Komisji Finansowo-Gospodarczej. Witam serdecznie pana burmistrza z jego służbami. Witam wszystkich członków, witam naszą panią przewodniczącą Rady Miasta. Porządek dzisiejszego posiedzenia komisji został państwu przesłany. Chciałem go przegłosować, kto za przyjęcie przesłanego porządku obrad dzisiejszej naszej wspólnej komisji. Głosują członkowie Komisji Finansowo-Gospodarczej. 5 za, dziękuję. Nieobecny jest pan radny Marceli Biskup. I głosują członkowie Komisji Rewizyjnej, jest was dwóch, też dwóch jest za, nie ma dwóch nieobecnych. Dziękuję bardzo. Korzystając w planie dzisiejszego pracy naszych obrad jest również druk numer 5 w sprawie uchwalenia aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Ozimek na lata 2021-2036. Mam pana, który chce nam przedstawić w formie prezentacji ten materiał poszerzający zapisy tego projektu uchwały. Proszę bardzo o przedstawienie się.
Nazywam się Jacek Ichman. Jestem kierownikiem zespołu projektowego, który miał przyjemność opracować tutaj dla państwa, dla gminy Ozimek ten dokument. Nadmienię tylko, że poprzednią edycję również tutaj nasz zespół przygotowywał. Także znamy tutaj bardzo dobrze środowisko lokalne, wiemy, w którym, spróbuję tak pokrótce powiedzieć, co się zmieniło, taką króciutką ocenę przy tej prezentacji. Czy państwo pozwolą, że mógłbym siedzieć, tak? Aha, dobrze, dziękuję. Dobrze, proszę państwa, jak możemy przystąpić, jak sama nazwa wskazuje, opracowania, jest to aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Ozimek na kolejną perspektywę, czyli na lata 2021-2036. Ostatni dokument był przyjęty uchwałą Rady tutaj Miejskiej w Ozimku w roku 2016. No i zgodnie z prawem energetycznym takie dokumenty muszą być co jakiś czas aktualizowane. Gmina Ozimek idzie tutaj zgodnie z prawem, aktualizuje cały czas te dokumenty. No powiem tak, że są też takie gminy, które raz zrobiły założenia i nie robią, no ale później jest problem, jak NIK wchodzi do gminy i po prostu się gęsto i tłumaczą. Także mówię, tu my idziemy jak gdyby zgodnie z ustawą, prawo energetyczne, także wszystko tutaj jest jak najbardziej spełnione. Proszę państwa, czym jest ten dokument? Tak jak każda gmina opracowuje strategię rozwoju własnej gminy, tak, ten dokument jest taką strategią rozwoju systemów energetycznych na terenie gminy Ozimek. Obejmuje systemy elektroenergetyczny, ciepłowniczy, gazowniczy, odnawialnych źródeł energii. Dobrze, tutaj co już powiedziałem, do powstania takiego dokumentu obligują nas właściwie dwie ustawy, czyli ustawa o samorządzie gminnym, a dokładnie tutaj ten artykuł 7 na tym slajdzie, który mówi, że zaspokajanie potrzeb zbiorowych wspólnoty w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz należy do zadań własnej gminy. I druga ustawa, prawo energetyczne, która już jak gdyby nakłada obowiązek sporządzania takich dokumentów. W artykule 18.1 zostały określone właśnie te zadania gminy w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną, paliwa gazowe. Natomiast artykuł 19 jasno precyzuje, że wójt, burmistrz, prezydent miasta opracowuje taki projekt założeń i właściwie powinien go aktualizować raz na 3 lata. Proszę państwa, tutaj na tym slajdzie pozwoliłem sobie takie pokazać jak gdyby 3 równoważne dokumenty, które tutaj według mnie stanowią takie serce, mózg każdej gminy. Jest to studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Później ten nasz tutaj dokument, czyli projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną, paliwa gazowe, a w końcu plan zagospodarowania przestrzennego. Podstawowym, jak gdyby, podstawowym, ten dokument jest jak gdyby takim narzędziem podstawowym, który kreuje gminną politykę energetyczną. Za chwilę tutaj Państwu pokażę slajd. Mniej więcej tu jest schemat opracowania tego dokumentu. Jest on dosyć czasochłonny ze względu na zebranie po drodze opinii i z regionalnego, od regionalnego dyrektora ochrony środowiska w Opolu, od sanepidu, od zarządu województwa opolskiego, od gestorów energetycznych. Również trzeba było przeprowadzić konsultacje społeczne. Także to nie jest tak, że zespół autorski usiadł i to zrobił tam w 2 tygodnie. To jest proces, no to jest proces taki długotrwały. Tak szczerze mówiąc, to gdzieś ponad pół roku żeśmy pracowali nad tym opracowaniem. Proszę Państwa, dobrze, co zawiera takie opracowanie? Ktoś jak sobie tam wejdzie, tam jest bardzo dużo takich technicznych rzeczy, które jak gdyby też pokazują, w którym kierunku idą gestorzy energetyczni, jak tutaj będą rozwijali swoje sieci. Czyli to opracowanie zawiera ocenę stanu aktualnego, przewidywanych zmian w zakresie zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną, paliwa gazowe, przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie tych nośników, o których wspomniałem, możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek, a także zakres współpracy z innymi gminami. Proszę Państwa, tutaj w tym opracowaniu, jak gdyby, tak pokrótce opowiem sposób podejścia do tych analizowanych czynników. Otóż, jeśli chodzi o system zaopatrzenia w ciepło, analizowaliśmy jak gdyby od poziomu miejskiego systemu ciepłowniczego, następnie źródeł zainstalowanych w kotłowniach lokalnych, w obiektach użyteczności publicznej, a także w obiektach, w firmach, przedsiębiorstwach, aż schodziliśmy do indywidualnych źródeł ciepła. Jeśli chodzi o zaopatrzenie w energię elektryczną, system był analizowany od poziomu sieci wysokich napięć, czyli głównych punktów zasilających gminę, linii wysokich napięć, tu u Państwa są linie 110 kW, linii średniego napięcia, a także linii niskiego napięcia. Jeśli chodzi o paliwa gazowe, również analizowaliśmy te zagadnienie od sieci wysokiego ciśnienia, a także średniego, niskiego. Odnawialne źródła energii również w tym dokumencie były analizowane jak gdyby pod kątem możliwości wykorzystania zasobów energii odnawialnej w oparciu o energię wiatrową, wodną, promieniowania słonecznego, energii geotermalnej pozyskiwanej z biomasy, biogazu. O tym później tam okrótce opowiem, jakie wnioski z tego wypłynęły. Proszę Państwa, i teraz tak pokrótce tutaj parę slajdów, żebyśmy się zorientowali, jak tutaj gmina dzisiaj wygląda, jakie są perspektywy jej rozwoju w zakresie systemów energetycznych. Jeśli chodzi o ciepło, na chwilę obecną potrzeby zaspokajane mamy przez Miejski System Ciepłowniczy PGKiM, spółka z OO, energię cieplną z kotłowni lokalnych, a także z indywidualnych źródeł energii. Tu na tym slajdzie są pokazane dwie kotłownie, czyli podstawowa nasza główna kotłownia, czyli ciepłownia węglowa wschodni i taka wspomagająca kotłownia gazowa na Placu Wolności w Uzinku. Również w tym opracowaniu zrobiliśmy taki bilans potrzeb cieplnych, z którego wynika, że największe zużycie, jak gdyby takie, które potrzebuje te ciepło, to jest obszar mieszkalnictwa, następnie przemysł z usługami i na trzecim miejscu obszar instytucjonalny. Proszę Państwa, co się wydarzy w najbliższej przyszłości? Powiem tak, że tutaj włodarze gminy bardzo, że tak powiem, no, ciągną Waszą gminę w kierunku gospodarki niskoemisyjnej i to się chwali. Jest planowana przebudowa miejskiego systemu ciepłowniczego. Gmina na chwilę obecną ma wstępne studium wykonalności tej inwestycji. No i powiem, jednym z takich dokumentów, właśnie tutaj, że o tym piszemy, bo gmina prawdopodobnie będzie szukała środków zewnętrznych, żeby tą inwestycję przeprowadzić, bo nie oszukujmy się, ona będzie, no, będzie troszeczkę kosztowała. Więc ten zapis o planowanej inwestycji, który znajdzie się, który no, już znajduje się w tym naszym dokumencie, będzie jak gdyby tak brany też również pod uwagę przy ocenie, czy gdzie mamy, czy już jest wpisane, czy gmina już coś, jakieś kroki podjęła. Także jak najbardziej mamy tą inwestycję już tutaj zaklepaną. Nie będę się tutaj zagłębiał w szczegóły, powiem tylko, że na bazie tych dwóch ciepłowni powstaną elektrociepłownie, czyli oprócz dotychczasowego wytwarzania ciepła będzie również wytwarzany prąd. Dzisiaj, jak nas docierają tutaj doniesienia medialne, widzimy, jaki problem robi się z tym prądem. On idzie w górę strasznie. Tutaj chwała włodarzom, że po prostu no, jest to bardzo dobrze według mnie energetyka zawodowego przemyślane i na pewno ten prąd, który tutaj będzie u was wytwarzany na potrzeby tych właśnie tutaj kotłowni, które będą później zasilać mieszkańców ciepło, jak najbardziej będzie generował przychody, będzie generował zyski. Proszę państwa, tutaj również w opracowaniu jak gdyby pokusiliśmy się o przyjęcie takich trzech wariantów scenariuszy rozwojowych gminy na najbliższe lata. Pierwszy scenariusz stabilizacja, drugi scenariusz rozwój, trzeci scenariusz skok. Te scenariusze, które tutaj z tych trzech, które żeśmy wybrali dla gminy, one są uwarunkowane zadaniami, które państwo będziecie realizować. I powiem tak, w poprzedniej edycji, co już wcześniej wspomniałem, w roku 2016 też mieliśmy tutaj opracowywać ten dokument, no to patrząc na te, były tam zadania też przewidziane na, w zakresie tam rozwoju systemów energetycznych, jednak one pozwalały zakwalifikować gminę do scenariusza stabilizacja. Nie pozwalały pójść jak gdyby dalej. Natomiast teraz tutaj widzimy, bo tutaj też bardzo dobrze, za chwilę opowiem, rozwija się też sytuacja z rynkiem gazowym. Gazownicy w tej chwili opracowują tutaj po licznych spotkaniach włodarzy gminy, opracowują koncepcję gazyfikacji gminy Ozimek. Proszę państwa, to się nie dzieje tak często, to trzeba po prostu wychodzić. Zbierając informacje i materiały tutaj do tego opracowania, odbyliśmy tam też spotkania z panem dyrektorem Adamiszynem w zakładzie gazowym i mówi, że ma bardzo dobry kontakt tutaj z włodarzami gminy, także oni czują, że tutaj no, gmina pójdzie w tym, pójdzie prędzej czy później, pójdzie też w kierunku tej gazyfikacji. Proszę państwa, tak, czyli tu już powiedziałem, pozwoliło nam te inwestycje, które tutaj macie zaplanowane, pozwalają nam wpisać was w scenariusz rozwój. Ale żeby nie było hura, to nie będzie taki rozwój skokowy, to będzie rozwój oparty na waszych lokalnych inicjatywach ze wsparciem zewnętrznym, bo nie oszukujmy się, to wsparcie musi być, żeby gmina poszła do przodu. Tutaj też, tu robimy taką symulację, pokazujemy tutaj mniej więcej, jakie to zapotrzebowanie na ciepło będzie się kształtowało w przyszłości. Jeśli chodzi o energię elektryczną, ogólnie sytuacja jest bardzo dobra. Gmina jest, nie ma tutaj zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa energetycznego. Gmina jest zasilana, z, można powiedzieć, odbiorcy komunalni z dwóch GPZ-ów, głównych punktów zasilania, Ozimek, Bierdzany, a także tutaj jest również GPZ przemysłowy Małopanew. Przez obszar gminy przebiegają linie wysokich napięć 110 kW, średniego napięcia, a także linie niskiego. Tu nie będę wymieniał, to dla zainteresowanych to tam odsyłam tam do opracowania. Tutaj jeszcze gwoli ścisłości powiem, że na terenie gminy funkcjonują 132 stacje transformatorowe 15 na 0,4 kW, z których zdecydowana większość, bo aż 112 jest w rękach Tauron Dystrybucja. Tu są też takie dane techniczne, długość sieci średniego w zakresie, znaczy tu jak ktoś zwróci uwagę, jeśli chodzi o długości sieci, czy średniego, czy niskiego, jest, przeważają linie napowietrzne. Generalnie zależy, żeby po prostu rozwijać linie kablowe, żeby po prostu ten krajobraz nie był tak, mówię, opętlony tymi liniami napowietrznymi. Więc też mamy takie zapisy, że preferujemy tutaj, żeby po prostu energetycy, jak planują już jakieś tutaj u nas, na naszym terenie, modernizację nowych linii, czy prowadzenie średniego czy niskiego napięcia, prowadzili to liniami kablowymi, o ile to jest możliwe. Proszę państwa, dobrze, to są już takie dane też techniczne, oczywiście też jest bilans na moc i energię elektryczną. Przyszłość jeśli chodzi o energię. Tutaj rewolucji na razie nie będzie, w dalszym ciągu gmina nasza będzie zaopatrywana z głównych punktów zasilania Ozimek, Bierdzany. Tauron planuje przeprowadzić modernizację linii napowietrznej 110 kV. Relacji Groszowice-Ozimek, one jak gdyby, powiem tak, poprawią jakość tej energii, wzmocnią tę linię, jednak my tego nie będziemy odczuwać tak de facto, nie? My odczujemy za to wzmocnienie w zakresie tutaj budowy linii średniego i niskiego napięcia. Tutaj na tym slajdzie tylko napisałem, że planuje się tą sukcesywną wymianę tych linii, natomiast w opracowaniu mamy od Taurona z imienia i nazwiska wymienione miejscowości, nazwy linii, także tu można sobie poczytać, zobaczyć, gdzie na naszym terenie energetycy będą planowali inwestycje. Tak, tutaj oczywiście też dla każdego jak gdyby systemu jest zrobiony ten scenariusz rozwojowy i prognozowane zapotrzebowanie, czy to na ciepło, czy to na energię, czy to na paliwa gazowe. Proszę Państwa, a więc tak, tu już wcześniej troszeczkę powiedziałem, teraz przechodzimy do paliwa gazowego, czyli gazu. Na chwilę obecną tutaj nie ma się czym chwalić, bo gmina jest zgazyfikowana w ponad 2% tylko. Jak popatrzeć na całą gminę z terenami wiejskimi, tak? No i powiem tak, tu jest duże pole jak gdyby do popisu, żeby tą gazyfikację popchnąć do przodu. No i w tym zakresie właśnie myśmy uzyskali tutaj na etapie zbierania informacji, że tutaj gmina bardzo dobrze, tutaj włodarze współpracują z zakładem gazowniczym w Opolu. Gmina ma nawet przygotowaną koncepcję swoimi siłami pracowników. Także no myślę, że już niedługo, patrzmy teraz tak, marszałek wprowadził ustawę antysmogową, i ona obliguje jak gdyby, że do roku 2030 mają wszystkie kopciuchy zniknąć, tak? Czyli powstaje jakaś alternatywa, co teraz? Wymienię źródło węglowe, ale na co? Więc tu to jest nie, gaz prędzej czy później na pewno tutaj przyjdzie i to przyjdzie naprawdę jakąś tutaj szeroką linią. Proszę Państwa, dobrze, to tyle o paliw gazowych. Tutaj jak się Państwo też czytacie, to tam piszemy, że rozwija się u Was bardzo ładnie budownictwo jednorodzinne na terenach tutaj poza Ozimkiem, no i one jak gdyby no, potrzebują też tego czy gazu, nowych jakichś tam energetycznych, niskoemisyjnych źródeł ciepła, o tym też piszemy, plus inwestycje zakładu gazowniczego na najbliższe lata. Proszę Państwa, dobrze, jeśli chodzi o odnawialne źródła energii, to nie oszukujmy się. Na chwilę obecną, w bardzo krótkim czasie, największe szanse rozwoju tutaj u Was, na Waszym terenie, ma energia promieniowania słonecznego w postaci fotowoltaiki, a także pomp cieplnych powietrze-woda. To są dwa, jak gdyby tutaj, takie źródła, które widać to po Waszych tutaj wnioskach składanych przez mieszkańców do programu Czyste Powietrze. Tam generalnie jest pompa, gdzie jest nowe budownictwo, nie ma na przykład dostępu do gazu, to tam jest pompa ciepła plus fotowoltaika. Także te dwa źródła na pewno się będą rozwijać. Proszę Państwa, tak. Czy są jakieś tu, czy systemy nasze mają nadwyżki, czy nie ma tych nadwyżek, jak to wygląda? Otóż tak, jeśli chodzi o źródła ciepła, miejski system, co prawda z roku na rok coraz mniejsze jest zapotrzebowanie na energię cieplną, to widać, ale czemu to jest spowodowane? Jest to spowodowane tym, że no, mieszkańcy robią już termomodernizację, ocieplają, już są inne technologie budowania mieszkań, domów, więc to zapotrzebowanie spada i podejrzewam, że jeszcze też będzie spadać. Jednak na chwilę obecną miejski system ciepłowniczy posiada rezerwy do podłączania nowych odbiorców i tutaj, jak Państwo też zobaczycie w tym opracowaniu, pokazaliśmy źródła ciepła wszystkich podmiotów użyteczności publicznej podległych gminie, czyli szkoły, przedszkola. 90%, nawet więcej, wszystko jest na miejskim systemie ciepłowniczym na chwilę obecną. Jeśli chodzi o gospodarkę elektroenergetyczną, również istnieją rezerwy mocy do zasilania w energię elektryczną nowych odbiorców. Problemem może być, jakby się tutaj u Was przypadkiem pojawił jakiś bardzo duży inwestor, który by chciał jakąś fermę wiatrową zbudować czy coś, która by potrzebowała no, dużą ilość energii rzędu tam powyżej 10 na przykład megawatów, to wtedy może byłby problem. Natomiast dla normalnych, lokalnych przedsiębiorców, dla mieszkańców są rezerwy mocy i śmiało Tauron na podstawie technicznych warunków przyłączeniowych udostępnia i przyjmuje nowych odbiorców. Jeśli chodzi o system gazowniczy, to tu też właśnie mówiliśmy, jeżeli przyjdą linie nowe, jak najbardziej na pewno ten system będzie rozwijany. Na chwilę obecną stacja redukcyjna pierwszego stopnia oraz drugiego posiadają rezerwy, także tutaj też nie będzie problemu. Proszę Państwa, bo tego jeszcze nie mówiłem, tutaj również na etapie tego opracowania zwróciliśmy się do wszystkich gmin ościennych, znaczy przedstawiliśmy, że że gmina Oziębiak przystąpiła do sporządzenia takiego dokumentu i czy wyrażają wolę współpracy z gminą w zakresie systemów energetycznych, gdyby też czasem trzeba było jakąś realizować inwestycje, które by przechodziła czy przez jeden teren, przez drugi teren gminy. I powiem tak, że jestem zbudowany, bo czasem jak te inne opracowania robimy, to tam jedne gminy odpisują, drugie nic nie odpisują. Tutaj tak o dziwo wszystkie gminy odpisały i nawet bardzo szybko i wyraziły wolę współpracy z gminą Oziębiak w zakresie zaopatrzenia systemów ciepłą energię elektryczną i paliwa gazowe. Więc mamy wszystkie opinie i powiem, że były one życzliwe. Życzliwe były, że widać, że też tam państwo gminy przemyślały temat, bo czasami to opisują, że nie widzę współpracy, nie, trzy zdania nie, i koniec. Tu jednak powiem, że jesteśmy tym jako zespół tutaj opracowujący, zbudowani, fajnie to wyszło. Proszę Państwa, tutaj też pokazaliśmy gminę, żeby nie było tak kolorowo, to widzimy, że potrzeby, żeby w każdej gminie w Polsce, nie tylko w Oziębiu, był taki komunalny audytor, który tylko by zajmował się jak gdyby tą energią elektryczną. No i powiem tak, coś pomalutku zaczyna się dziać, marszałek tam pierwszy program live tam, że tak powiem, uruchomił, szkoleni są pracownicy, być może kiedyś, tylko chodzi tutaj też kwestia budżetu, czyli żeby oni byli utrzymywani cały czas, a nie tylko przez czas trwania projektu, nie? Czyli rok. No ale mówię, taki komunalny audytor na pewno przydałby się w każdej gminie, on by był odpowiedzialny za szukanie oszczędności, za jakieś projekty inwestycyjne, za bazę emiterów, tych, które nam tutaj szkodzą i trują nasze środowisko. No i to tyle, proszę Państwa, jeszcze na koniec jeszcze powiem tak, że zwróciliśmy się, jak na początku mówiłem tam o opinię do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, otrzymaliśmy pozytywną opinię, wyraził pogląd, że te nasze inwestycje są jak najbardziej zgodne z ochroną środowiska, są one proekologiczne. No i dam na błogosławieństwo. To samo zrobił sanepid, powiedział, że ze względu na ochronę zdrowia dla ludzi te inwestycje jak najbardziej wpisują się w ich kompetencje. No i na koniec Zarząd Województwa Opolskiego podjął uchwałę jednogłośnie przyjmując pozytywnie nasze opracowanie. Także to tyle z mojej strony i proszę uprzejmie o pozytywne rozpatrzenie naszej uchwały tutaj projektu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo za przedstawienie obszernego materiału. Też się z nim zapoznałem. Muszę powiedzieć, że dużo włożono w opracowanie go takiej esencji dotyczącej rozwoju na naszej gminie programu oszczędnościowego ciepła. Ja tylko mam jedno takie pytanie. Na stronie 34 tego opracowania są wykazane na dzień dzisiejszy straty na cieple na sieci około 1700 gigajuli na rok. Czy również to jest przewidziane, jakie są w tej perspektywie, bo za bardzo nie doczytałem się tam zmniejszenia tych strat. Wiem, że PGKM już poczynił starania związane z wymianą sieci na proizolowane lepsze, żeby nie było tych strat po drodze.
Powiem tak, akurat wczoraj wieczorem myślałem o tym, co Pan mówi, no bo tak, jakbyśmy tutaj po pierwsze nie przewidzieli tej modernizacji, co powiedziałem, że ta modernizacja będzie tego systemu ciepłowniczego, no to wszystko, że tak powiem, wszystkie działania w poprzednim projekcie skupiały się jak gdyby na zmniejszeniu tych strat. Ale straty widać. To mówię, kto tylko wejdzie, poczyta parametry, jaką sprawność ma kotłownia na chwilę obecną, z czym to się wiąże, jakie są straty, to od razu widać. I wszystkie pieniądze, które tam inwestycyjne działania, które były proponowane, no to wszystko szło jak gdyby, żeby te straty parę, tam nawet nie chodziło o 1% czy 2%, tam chodzi o dziesiątki redukcji żeby to zredukować. Więc powiem tak, bardzo dobrze się stało, że na chwilę obecną jest tutaj, powiem, że to jest taki mocny, dobry krok gminy, żeby jednak coś z tym zrobić. I tutaj, jak mówię, jest już te wstępne studium, gdzie te systemy obecne, one będą modernizowane i to naprawdę tak, że tam powstaną, będzie zabudowa generatorów prądotwórczych, czyli jeśli mówimy o schodni, no to tam powiem, to będzie taka elektrociepłownia na biomasę, tam będą różnego rodzaju stosowane te z biomasy, jak na przykład słoma tam, no w zależności również odpady. Więc jest, gmina ma projekt, jak to zrobić i po prostu te moim zdaniem po tej modernizacji, te, o tych stratach to już tam mówię, to już będziemy pomału zapominać. Tylko jak powiedziałem, jest to bardzo drogi i troszeczkę nie krótkotrwały proces, ale jakby się to nam udało, to powiem więcej, bo żeśmy się z zespołem zastanawiali, jeżeli ta biomasa by tu wam faktycznie wypaliła, to teraz tak, na chwilę obecną marszałek zwinął Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Łosiowie. Tam było, co tam było? Tam była tylko malutka wystawa, salka, odnawialne źródła i parę poletek roślin energetycznych do uprawy. Ale powiem Państwu, że tam wycieczki szkolne dzień w dzień. Tu nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w Ozimku coś takiego zrobić, jeżeli zafunkcjonuje ta, no nie chcę wchodzić tutaj w słowo włodarzą, ale to jest taki mój prywatny pomysł, że jeżeli faktycznie byśmy mieli tutaj tą biomasę, można by było ewentualnie też jakieś poletko zrobić po prostu, no zagospodarować tą niszę i też Ozimek może być takim lokalnym, energetycznym centrum edukacyjnym.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę bardzo, panie burmistrzu.
Szanowni radni, w związku z wystąpieniem pana Jacka Kichmana chciałem zapowiedzieć, że właśnie trwają przygotowania jeszcze nad dwoma uchwałami kolejnymi, które będziemy ewentualnie procedować w środę. Mianowicie PGKM prowadzi zaawansowane rozmowy techniczne i formalno-prawne z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska na temat zawarcia dwóch umów. Dotacji na przebudowę tej ciepłowni, o której mówił pan Jacek, oraz pożyczki. Z ogromnym prawdopodobieństwem będzie potrzeba podjęcia takiej uchwały intencyjnej przez Radę Miejską, wyrażającą zgodę burmistrzowi jako zgromadzeniu wspólników na wyrażenie zgody do zabezpieczenia tej umowy, a te umowy będą według moich tych danych, które otrzymałem, umowa dotacji to będzie 12,5 miliona, pożyczki 13,4 miliona. To, co mówił pan Jacek, to remont takiej ciepłowni to jest około 30 milionów złotych, jeżeli chodzi o ceny dzisiejsze. To będzie pierwszy projekt, jak mam nadzieję, że nam się to uda przygotować do poniedziałku, żeby Państwu to jeszcze rozesłać do zapoznania. I drugi projekt, może być taka potrzeba, to co kiedyś wspominała pani przewodnicząca Koczur, że ten plan, który myśmy dla Ozimka przyjęli, on tam powoduje pewne bariery dla przedsiębiorców. Aby te bariery zlikwidować, to będziemy chcieli na początku 2022 roku podjąć taki punktowy nowy plan na terenach ciepłowni i wokół ciepłowni. I dlatego też przygotujemy drugi projekt uchwały dotyczący obszaru nowego planu, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodni i tych terenów tak zwanej Nowej Huty. I ostatnia rzecz, tylko króciutko jeszcze w uzupełnieniu prezentacji pana Kichmana, jeżeli chodzi o nasze plany dotyczące gazyfikacji gminy Ozimek. My teraz w studium, które Państwo, mam nadzieję, że w styczniu będziecie procedować, przewidujemy takie dwie strefy przemysłowe. Jedną w Pustkowiu, ona będzie taka trochę bardziej wirtualna, aby podkręcić wskaźniki gazowe, i w Jedlicach. Ale przyjęcie tych stref w samym studium pozwala nam bardzo mocno podbić parametry zapotrzebowania na gaz w stosunku do innych gmin województwa opolskiego i nie tylko województwa opolskiego, ale innych gmin w Polsce. My tutaj musimy uzyskać odpowiednie parametry w Polskiej Spółce Gazownictwa w Zarządzie Warszawie, a najmniej punktowany jest dom istniejący, działka przy istniejącej drodze publicznej, nowa działka budowlana zyskuje więcej punktów, a kilkadziesiąt więcej punktów uzyskuje się za hektar terenów przemysłowych. I tutaj to, co zaraz tego uzupełniam pana Kichmana, cała ta projekt gazyfikacji, staramy się tam gazyfikować, gdzie jest szansa największa. Największa szansa jest na gazyfikację 4 sołectw, 5 sołectw. Nowa Wschodnia, Wschodnia, Pustków, Szczedrzyk i Antoniów. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu burmistrzowi. Proszę bardzo, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? W związku z tym, że nie widzę, to chciałem serdecznie panu podziękować za prezentację tego całego materiału. A my przejdziemy do porządku naszej prac komisji, komisji teraz już połączonych, tak jak mamy w porządku obrad. Na posiedzenie dzisiaj przybyli tutaj radni. Tak? Dobrze, jak panie przewodniczący, proszę. No, podziękowałem serdecznie panu za to, że przybyli, nie ma problemu, a pozostali radny kolega tu Zygmunta, proszę, przybyli również ten i dwie minutki przerwy. No to wznawiamy obrady w związku z tym, że przybili na posiedzenie obrad dzisiaj kolega Zygmunt, koleżanka Paulina i kolega Marceli, także jesteśmy w tej chwili w składzie pełnym naszej komisji. Jest propozycja tu pani Aldony Koczur, w związku z tym, że było tyle przy... Nie, spokojnie. Jest taka propozycja, ja jestem za, w związku z tym tyleśmy mieli tutaj przygotowane materiału, pytania były, padły, jakie padły. Kto jest za pozytywne zaopiniowanie uchwalenie aktualizacji założeń do planu zapotrzebowania w ciepło, energii elektrycznej, paliwa gazowe gminy Ozimek na lata 2021-2036? Głosują członkowie Komisji Finansowo-Gospodarczej. Proszę? Ja nie słyszę. Nie, to... No, to już tam porządek. Dobrze. To idziemy zgodnie z porządkiem obrad, a mianowicie przechodzimy w takim wypadku do projektu. Druku numer 1 w sprawie określenia kryteriów przyznawania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz do określenia dokumentu potwierdzających spełnienia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli. Proszę panie burmistrzu.
Szanowni radni, przedstawiam państwu projekt uchwały w sprawie określenia tych kryteriów ze względów dwóch. Po pierwsze, że wcześniejsze kryteria określaliśmy jako Rada Miejska w 2018 roku i od tego czasu jakby kilka spraw w realiach naszych rekrutacji miało miejsce, między innymi na przykład przyszłoroczne wybudowanie przedszkola w Grodzcu. Natomiast zaproponowana formuła nowej uchwały i kryterium, które chciałbym państwu zaproponować, to punkt 5. Konkretnie przedszkole lub oddział przedszkolny, do którego kandydat ubiega się o przyjęcie, jest położone najbliżej jego miejsca zamieszkania. W tej chwili akurat takie kryterium do tej pory nie występowało. W związku z tym, że do miasta Ozimka trafiają również dzieci przedszkolne z sołectw okolicznych, mamy możliwość, aby tym kryterium jakby stworzyć warunki do tego, żeby dzieci jednak tę opiekę przedszkolną realizowały w miejscu swojego zamieszkania. Prawo nam nie daje możliwości rejonizacji, ale takim kryterium możemy określić, że w normalnych warunkach podczas rekrutacji dziecko z Ozimka będzie czteroletnie wyżej notowane niż dziecko czteroletnie na przykład z Grodzca, z miejscowości, do których do nas trafiają. Taka propozycja. Szanownym radnym oddaję głos do dyskusji.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, kto chciałby zabrać głos w tej sprawie? Proszę, radny Marek Elic.
Ja mam pytanie do pana burmistrza. Na przykład z miejscowości Schodnia i na przykład jest, dzieci uczęszczają do przedszkola Wyższe Drzykła. Jeżeli te przedszkole tam będzie w 100% obłożone, ile będą miały punktów, jeżeli chodzi o ozimek, żeby się rzeczy dostać?
Analizowaliśmy tutaj dystans, będą miały większą szansę w ozimku niż nawet w Szerzyku. Ale zaraz po miejscowości.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, kto jest jeszcze ma jakieś pytania? Proszę bardzo, radny Zygmunt Obryt.
Mam pytanie do pana burmistrza, jak nie ma reprezentantów GZO. My mówimy o punktowaniu, czyli o kryteriach na drugim etapie postępowania, bo pierwsze wynikają z tej osłabionej ustawy prawo oświatowe w pierwszym etapie. I teraz, tak jak pan burmistrz tu wspomniał, praktycznie mówiąc, oprócz tego nowego piątego punktu, to pozostałe są niezmienne w stosunku do uchwały z 29 stycznia 2018 roku. Ale pytanie jest takie, czy nie można temu kryterium przypisać nieco większej wagi? Bo prawda jest taka, że jak wcześniej dyskutowaliśmy o kosztach, o funkcjonowaniu, o obłożeniu, o kosztach przeliczeniu na jedno dziecko, było to przedmiotem kontroli komisji i w sumie postępowania, no to mieliśmy tam zróżnicowane koszty w przeliczeniu na jednego przedszkolaka, tak to nazwijmy, w zależności od po prostu od obłożenia. I dlatego też i mówiliśmy o tym, że istotnym jest ze względu na stabilność funkcjonowania sieci szkół podstawowych, bo czterolatek, pięcio i później będzie siedmiolatkiem idzie do szkoły. Dziecko, które uczęszczało do przedszkola w Ozimku, prawdopodobnie nie wróci do Krasiejowa, do Szczydrzyka, do Grodźca, do Antoniowa również, tylko pozostanie, będzie zasilać szkoły, no, jedynkę, dwójkę, trójkę w Ozimku. I istotą jest, tym bardziej, że zmieniają się obłożenia. Jeszcze nie tak dawno w Grodźcu mieliśmy dwa oddziały przedszkolne, w tym roku mamy jeden. Jeszcze nie tak dawno rozmawialiśmy o problemach szkół i mówiliśmy o problemie oddziału przedszkolnego, o liczebności oddziału przedszkolnego w Antoniowie. Podobnie rzecz dotyczyła, jak dobrze pamiętam, Krasiejowa? Nie, Szczydrzyka. Antoniowa i Grodźca, przepraszam, tak, zapędziłem się. Także pytanie jest po prostu takie. Czy możemy przypisać jeszcze większą wagę niż 10 punktów?
Proszę, panie burmistrzu.
Wydaje się, że tak. To do państwa decyzji zależy, czy taką uwagę można zaproponować. Jeżeli ta waga mogłaby być mocniejsza, nie widzę przeciwwskazań, aby zwiększyć wagę takiego punktu piątego. Także proszę taki związek formalny przegłosować.
Proszę bardzo.
To w związku z tym mam taki wniosek. W proponowanym układzie maksymalna ilość punktów 26, 32, razem z tym 42 plus te dwa punkty 52. Przy 10 punktach za preferencje związane z miejscem zamieszkania. Gdybyśmy to zwiększyli do 15 punktów. I taki stawiam formalny wniosek o zmianę zapisu w projekcie uchwały przy kryterium w podpunkcie 5 przedszkole, oddział przedszkolny, do którego kandydat ubiega się o przyjęcie, jest położone najbliżej jego miejsca zamieszkania, zamiast 10, 15 punktów.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Rada Koczura.
A ja mam takie wątpliwości, czy to jest potrzebne, bo jeżeli będzie już tyle przedszkoli i oddziałów, to nie będzie już możliwości, to nie będzie potrzeby eliminacji niektórych dzieci z jednego przedszkola do drugiego, bo wydaje mi się, że będzie taka możliwość, że gdzie rodzic będzie chciał to dziecko umieścić, będzie wolne miejsce. Bo nie wierzę, że w Grodźcu, tam będzie na 50 dzieci, tak? Będzie obsada pełna. I na przykład jakieś dziecko punktowo by się nie dostało.
Proszę bardzo, panie burmistrzu.
Wydaje się, że zrozumiałem intencje pani przewodniczącej. Oczywiście można by tak pomyśleć, ale arytmetycznie, że tak nie będzie. Niestety mamy od 2 lat zauważalną tendencję, że do nas, do Ozimka dojeżdżają właśnie ci rodzice i dzisiaj oni są już zrekrutowani w szkołach. To znaczy, mówiąc wprost, jeżeli będziemy mieli tego rodzaju wagę, to zatrzymamy te dzieci w przedszkolach, chociażby w Grodźcu. W tej chwili pięciolatek, tak, proszę sobie tylko przeprowadzić prostą analizę. Pięciolatek dociera do rekrutacji w Ozimku w PP1, pani dyrektor, i powiedzmy, że jest to 10 dzieci z Grodźca. Ta 10 dzieci pięcioletnich ma preferencję niż 3-latek z Ozimka. I dziecko 5-letnie z Grodźca jest przyjmowane z obowiązku, dlatego że musi. Natomiast w przypadku, kiedy te dzieci 5-letnie byłyby tutaj objęte tą wagą miejsca zamieszkania, to nawet dziecko 3-letnie i 4-letnie ma większą wagę niż dziecko 5-letnie z Grodźca. I my musimy umiejętnie zatrzymać migrację osób z sołectw do Ozimka. I tego rodzaju właśnie ten punkt daje taką gwarancję, że ja rozumiem, że dzieci zostałyby tak naprawdę i mają miejsce w Grodźcu, żeby je zachować, natomiast niestety rodzice migrują celem takim, żeby w szkołach w Ozimku jednak podjąć dalej szkołę i naukę.
Dobrze, dziękuję bardzo.
I to będzie taki podziw?
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś? Proszę bardzo, radny Kowalewski.
Panie burmistrzu, szanowni radni, jak najbardziej każdy z przedstawianych przez państwa argumentów będzie słusznym argumentem, tylko ja bym chciał dodać jeszcze tylko jedną rzecz. Nie wiem, czy to sam tylko od siebie, czy reprezentując też grono rodziców i osób, że do całej tej rekrutacji i do tego, gdzie posyłane są nasze pociechy i dzieci, też nakładają się nieraz względy logistyczne. I o tym musimy sobie też uzmysłowić i zawsze też pamiętać, że tak, do takich przypadków też będzie dochodzić. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chce, chciałbym zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. W związku z tym, że jest kolega radny Zygmunt Olbrych zgłosił wniosek formalny dotyczący liczby punktów w liczbie porządkowej 5 dotyczące przedszkola, oddziały przedszkolne, do którego kandydat ubiega się o przyjęcie, jest położone najbliżej jego miejsca zamieszkania. Z 10 dotychczasowych punktów na 15 głosują członkowie Komisji Finansowo-Gospodarczej. Kto jest za przyjęciem tego, takiego propozycji, takiego wniosku? 2. Dziękuję bardzo. 3. Kto się wstrzymał? A nie widziałem, tak? 3? Będą też? Tak, no to 3, nie widziałem, bo to. Okej, 3. Kto się wstrzymał? 2. Kto jest przeciw? 1 osoba.
Kto z członków komisji rewizyjnej jest za postawionym przeze mnie wnioskiem o zwiększenie wagi dla punktu określonego w punkcie, dla punktów określonych w punkcie 5 projektu uchwały? 4 za.
Dziękuję bardzo. W związku z tym przystępujemy do przyjęcia opiniowania projektu druku uchwały nr 1 z przegłosowaną zmianą. Kto jest za pozytywne zaopiniowanie projektu druku uchwały nr 1 w przedstawionym przeze mnie wcześniej tytule? Głosują członkowie Komisji Finansowo-Gospodarczej. 1, 2, 3. Kto się wstrzymał? 3. Dziękuję bardzo.
Kto z członków komisji rewizyjnej jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedłożonego projektu uchwały w druku nr 1 łącznie z przegłosowaną poprawką? 4 głosy za. Dziękuję.
Przechodzimy do opiniowania projektu uchwały druku nr 2 zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzania poboru podatku od nieruchomości rolnego leśnego od osób fizycznych na drodze inkasa, określenia inkasentów, ustalenia terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkasą. Proszę bardzo, panie burmistrzu.
Szanowni radni, ta uchwała, projekt jej ma charakter bardzo techniczny. W związku z rezygnacją w listopadzie pani Mireli Giery proponujemy osobę inkasenta Kamili Hończy na pełnienie tej roli w kolejnych latach jako inkaso. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś w tej materii pytania? Nie widzę, w związku z tym przystępuję do opiniowania projektu druku nr 2 przedstawiony przeze mnie tytule. Głosują członkowie finansowo, Komisji Finansowo-Gospodarczych. Kto jest za przyjęciem? Raz, dwa, trzy, pięć. Dziękuję bardzo.
Kto z członków Komisji Rewizyjnej jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały określonego drukiem nr 2? Cztery głosy za, jednogłośnie.
Dziękuję bardzo. Opuścił nam nasze spotkanie członek komisji Marek Elis. Także będziemy obradowali w pięcioosobowym składzie. Przystępujemy do opiniowania projektu uchwały druku nr 3 w sprawie ustalenia opłat za miejsca pod grób na cmentarzach komunalnych w Nowy Wschodni i w Bieszczyniku. Proszę bardzo, pan burmistrz Zina.
Szanowna Rada Miejska w Ozimku ostatni raz ustalała stawki w 2014 roku za wykup na 20 lat podgrób na cmentarzach komunalnych i za opłatę za kolumbarium i oprócz tego jeszcze za tak zwane piwniczki za życia na 20 lat. W związku z tym, że to było 7 lat temu, koszty usług administrowania i wielu innych usług świadczonych na cmentarzach wzrosły i proponujemy teraz podniesienie tych stawek od kilku tam do kilkudziesięciu procent i ma tutaj przed sobą projekt uchwały z 2014 roku. Pozwolę sobie kilka podstawowych stawek przytoczyć i porównać do stawek, które...
Ale myśmy dostali, bo ja prosiłam,
tak?
Żeby tak.
Aha, przepraszam, bo wczoraj tej informacji nie było. I tu tylko jeszcze chciałem zaznaczyć jedną rzecz, że to są dochody budżetu gminy Ozimek.
Dziękuję bardzo.
Tak, tu Aha, przepraszam jeszcze najmocniej. Tu jeszcze musimy zrobić małą autopoprawkę. Wkradł się błąd w punkcie, w paragrafie 3, punkt pierwszy, nawias drugi, miejsce na głup podwójny powinno być 700 zł. Przepraszamy za tą oczywistą pomyłkę pisarską. W druku 3a już dosłaliśmy państwu skorygowany projekt uchwały.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Ty proszę, pani radna Kołczur-Aldona.
Myślę, że te propozycje były omawiane z panem zarządcą cmentarzy, tak?
Dobrze, dziękuję bardzo. Ustalone w oparciu o rynek, prawda, zwracał 90 i tyle by chodzi, że będą to najkorzystniejsze centra pod badanie rynku. I okej, w związku z tym przystępujemy do opiniowania projektu uchwały druk nr 3 wraz z tym załącznikiem, o którym pan burmistrz wspomniał, do 3a, dotyczący sprostowania tego jednego tam zapisu. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały druk nr 3? Głosują członkowie Komisji Finansowo-Gospodarczej. 5. Dziękuję bardzo.
Kto jest z Komisji Rewizyjnej, kto z radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały z druku nr 3? 4 głosy za, jednogłośnie.
Przystępujemy do opiniowania projektu uchwały druk nr 4 w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2021-2024. Proszę, panie burmistrzu.
Szanowni radni, ten projekt już trafił wiosną pod obrady. Wtedy radni zauważyli różne nieścisłości, zdecydowali, mieli rację. Teraz nasz inspektor do spraw terenowych wraz z innym pracownikiem wszystkie te zabytki objechali, zrobili zdjęcia z dwóch, z trzech stron. Te karty zabytków zostały zinwentaryzowane. Program został poprawiony, ponownie uzgodniony z konserwatorem zabytków. No i ten skorygowany program dotyczący gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2021-2024 dajemy do procedowania. No i zależy nam, żeby to przyjąć w grudniu, gdyż ten program jest na lata 2021-2024.
Dziękuję bardzo. Są jakieś pytania? Nie widzę. W związku z tym przystępujemy do opiniowania projektu uchwały druk nr 4 w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2021-2024. Głosują członkowie Komisji Finansowo-Gospodarczych. Kto jest za? 5 za. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Jeden się wstrzymał. Dziękuję bardzo. Czyli 4 za, 1 się wstrzymał. Dziękuję bardzo również za przygotowanie tego materiału, bo naprawdę go szczegółowo czytałem i jestem zaskoczony, że w Krasiowie jest kurham. Tego to już nie wiedziałem.
Nie oznaczony jest.
W każdym bądź razie przechodzimy do projektu uchwały.
Moment.
Proszę.
Kto z radnych członków Komisji Rewizyjnej jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały określonym w druku nr 4? Kto jest za? 3 głosy za. Kto jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? 1 wstrzymujący się. Uchwała, projekt uzyskał aprobatę.
Dziękuję bardzo. Przechodzimy do opiniowania projektu uchwały druku nr 5 w sprawie uchwalenia aktualizacji założeń planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną, paliwa gazowe dla gminy Oziemek na lata 2021-2036. Był przedstawiany w prezentacji tutaj. Były pytania. Czy są jeszcze jakieś pytania w tej materii? Nie widzę. W związku z tym przechodzimy do opiniowania projektu druku nr 5. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedmiotowej projektu uchwały? Głosują członkowie finansowo-gospodarczej. 5 za. Dziękuję bardzo.
Kto z radnych członków Komisji Rewizyjnej jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały określonym w druku nr 5? Kto jest za? 4 głosy za, jednogłośnie.
Dziękuję bardzo. Przechodzimy do opiniowania projektu druku nr 6 uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia przez gminę Oziemek do realizacji zadania polegającego na budowie ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej miasto Oziemek, ulica Kolejowa, ulica Dyniecka od przyjazdu kolejowego do końca zabudowy miejscowości Nowa Wschodnia. Proszę, panie burmistrzu Brzezina.
W związku z tym, że gmina Oziemek otrzymała z Nowego Ładu promesę inwestycyjną w wysokości 4,9 miliona, całkowita szacowana wartość zadania 5,2 miliona i w związku z tym, że zdecydowana większość tej ścieżki rowerowej będzie realizowana w pasie dróg powiatowych, Rada Powiatu 25 listopada 2021 roku podjęła uchwałę o przekazaniu realizacji tego zadania nam, bo my jesteśmy beneficjentem Nowego Ładu. I teraz, żeby myśmy mogli realizować te przedsięwzięcie, Rada Gminy Oziemek musi przyjąć do realizacji to zadanie. I tutaj mamy ten Nowy Ład dotyczy odcinka ulicy Kolejowej od Wyspy Redanza, całą ulicę Kolejową, ulicę Daniecką, chodnik do końca miejscowości Nowa Wschodnia i ścieżka pieszo-rowerowa przy ulicy Opolskiej aż do skrzyżowania Skuczki. To tyczy Nowy Ład. A tutaj teraz w druku nr 6 bardzo proszę komisję, obydwie komisje o przyjęcie uchwały realizacji zadania polegającego na realizacji tego zadania w ciągu dróg powiatowych.
Dziękuję bardzo.
Tu jest.
Tak. W ciągu jest. Drogi powiatowej.
Jest.
Tak.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę bardzo, radny Szlosz.
Ulica Opolska to jest powiatowa chyba, nie?
Nie. Ulica Opolska jest gminna, ulica Kuczki jest ulicą powiatową. Ten nieszczęsny przejazd w lesie jest nasz, a przejazd przy cmentarzu jest powiatowy.
Dziękuję bardzo. Proszę pani radna Koczur, Aldona.
Ja właśnie nie wiem, czy teraz o tym rozmawiać i się pytać pana burmistrza, czy jak będzie budżet omawiany, bo chciałabym wiedzieć, rozbudowa tu pięknie wzdłuż w ciągu drogi powiatowej, a co z tą drogą powiatową? I ja tutaj mam szersze właśnie spektrum do rozmowy i pytań, ale chciałam się tylko zapytać odnośnie tą drogę powiatową.
Proszę panie burmistrzu.
Przez kogo będzie robiona i czy w ogóle zostały przeprowadzone jakieś rozmowy z powiatem na ten temat?
Trzy razy spotkaliśmy się z Zarządem Dróg Powiatowych i chcemy zrobić w ramach Nowego Ładu, chcemy zrobić ścieżkę rowerową wraz z odwodnieniem. Żeby zrobić odwodnienie, to później trzeba odtworzyć asfalt. Czyli my chcemy zrobić taki montaż finansowo-techniczny. Budujemy ścieżkę rowerową, budujemy kanalizację deszczową, odtwarzamy na przykład po jednej stronie asfalt w ramach pieniędzy z Nowego Ładu. I wiadomo, że drugi dywanik wtedy Zarząd Dróg Powiatowych zrealizuje już samodzielnie. Jeszcze nie mamy porozumienia, czy tutaj też będą nas prosić o współfinansowanie tego zadania. No na pewno nie będziemy chcieli zrobić tak, że teraz strzelam. Po lewej stronie będzie bardzo ładna ścieżka rowerowa, gdzie będzie asfalt lepszej jakości niż na jezdni. Przypuszczam, że o to chodziło pani przewodniczącej.
Tak.
Prowadzimy zaawansowane rozmowy. Chcemy to zrobić w sposób poważny, czyli zrobić ciąg pieszo-rowerowy, instalację deszczową oraz wymienić dywanik, tylko nie wiemy jeszcze, jak to zrobić technicznie i jesteśmy umówieni z zastępcą dyrektora dróg powiatowych z panem Rybczyńskim u pani dyrektor Małgowaty Kałuży Swobody, to jest dyrektor do spraw infrastruktury w Urzędzie Wojewódzkim, bo lepiej to zrobić na tym etapie, wszystko sobie te aspekty omówić, niż na etapie ogłaszania przetargu. I tylko jeszcze jedna rzecz, na wiosnę chcemy uruchomić przetarg, ten projekt będzie realizowany na podstawie PFU, czyli zaprojektuj i wybuduj, dlatego 22 rok to będą prace projektowe, fizyczna realizacja 23 rok.
Dziękuję bardzo panie burmistrzu. Czy są jeszcze jakieś pytania? Chciałem ja również zapytać, a mianowicie będzie robiona ścieżka rowerowa, ulica Kolejowa z tamtą stronę. Cieszę się z tego powodu bardzo, ale mam pytanie od wyspy Redanza w stronę wschodnią, czyli Krasiejów, Jura Park, Czamy Dół, etc., ulica Brzeziny i ten cały kompleks w tą stronę. Proszę.
Nie ma nic. Proszę państwa, ulicy Brzeziny jest to droga powiatowa, ale to te zadanie musi być realizowane ze środków powiatowych. I myśmy teraz wskazali jako zadania najważniejsze, zadania dla Zarządu Dróg Powiatowych i z funduszy remontowych wskazaliśmy dokończenie tego dywaniku asfaltowego do Bieszczynika. Państwo radni wiecie, jak ten asfalt wygląda, że tam to jest, fragmentami są takie łatki z czasów słusznie minionych, a fragmentami są nowe dywaniki i z pieniędzy takich remontowych bieżących ma być realizowany w 2022 roku, jeżeli my opracujemy dokumentację, chodnik od starej szkoły do Dino Wschodni, a ze środków inwestycyjnych my chcemy dwie rzeczy. To co powiedziała pani radna tutaj przewodnicząca Koczur. Poważny dywanik asfaltowy na ulicy Kolejowej i Danieckiej oraz chcemy ścieżkę pieszo-remontową i remont drogi całej od Schodni do Szczodrzyka, gdyż jest to bardzo niebezpieczny, kręty odcinek. Ulica Brzeziny w naszym mniemaniu i w mniemaniu Zarządu Dróg Powiatowych jest w znacznie lepszym stanie niż te ulice Schodnia, Pustków, Szczodrzyk i szczególnie, że ulica Brzeziny w Krasiowie po jednej stronie już jest bezpieczny chodnik.
Dziękuję panie burmistrzu. Mnie tylko chodziło o jedną rzecz, kiedy będzie dokończone ten choćby w dalszą stronę, nic więcej. Ale my się to już później.
Nie mam wiedzy.
Proszę?
Nie mam wiedzy, to jest inwestycja Zarządu Dróg Powiatowych.
Dobrze panie burmistrzu, ale polecam tę uwadze, prawda, na rok 2022-2023 tą dalszą część kawałek dokończyć, półtora tam kilometr z tego chodnika i będzie koniec. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania w sprawie druku nr 6? Nie ma, w związku z tym przystępujemy do opiniowania projektu uchwały druku nr 6 przedstawionym przeze mnie tytule. Głosują członkowie Komisji Finansowo-Gospodarczej. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem? 5 za, dziękuję bardzo.
Kto z radnych członków Komisji Rewizyjnej jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały z druku nr 6? 4 głosy za, jednogłośnie.
Przystępujemy do opiniowania projektu uchwały druku nr 7 w sprawie przyjęcia przez gminę Ozimek do realizacji zadania polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej ulica Powstańców Śląskich Wschodnio. To już to, co pan burmistrz wspominał przed chwilą. Proszę bardzo.
Tylko dwa zdania uzupełnienia.
Proszę.
Zamierzamy zaprojektować my jako gmina około 300 metrów chodnika od Starej Szkoły Wschodniej do sklepu Dino, dokumentację przekazać do realizacji do Zarządu Dróg Powiatowych.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę, w związku z tym przystępujemy do opiniowania projektu uchwały druk nr 7 przedstawiony przede mnie tytule. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu druku? Proszę bardzo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, pięć. Dziękuję bardzo.
Kto z radnych członków Komisji Rewizyjnej jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały z druku nr 7? 4 głosy za, jednogłośnie.
Przystępujemy do opiniowania projektu uchwały druku nr 8 w sprawie przyjęcia przez gminę Ozimek do realizacji zadania polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 1712 odcinek Ozimek Przywory Ozimek. Proszę bardzo. Proszę panie burmistrzu.
Szanowni radni, bardzo bym prosił, aby wycofać ten projekt z obrad najbliższej sesji i z obecnych komisji, gdyż całkowicie ten chodnik zawiera się w projekcie druku 6, w projekcie, co myśmy otrzymali środki z Nowego Ładu. Tutaj po prostu starostwo powiatowe 4 listopada jeszcze nie miało pełnej wiedzy, podjęło gdzieś taką uchwałę. Oni tego nie muszą realizować i tutaj prosiłbym radnych, żeby wycofać ten druk, a my chcemy ten ciąg pieszo-rowerowy zrealizować na całej długości ulicy Danieckiej w Ozimku i na tej końcówce w Nowej Schodniej od ulicy Opolskiej do końca zabudowań, ale w ramach jednego projektu.
Dziękuję bardzo. Czyli to taki jest wniosek pana burmistrza o wycofanie. Głosujemy?
No nie.
Nie, wycofane. W związku z tym wniosku druku nr 8 nie ma. Przechodzimy do opiniowania projektu uchwały druku nr 9 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla burmistrza Ozimka. Dostaliśmy oprócz tego druku uchwały również w uzasadnieniu jest tabela pokazująca wynagrodzenia maksymalne, najniższe, najwyższe, jak i również dostaliśmy również tabelę z wynagrodzeniami, gdzie już podjęły inne rady wynagrodzenie dla panów burmistrzów, wójtów, burmistrzów w swoich miejscowościach. I no, my też jesteśmy przed tym akurat momentem, żeby tą rzecz uregulować, ponieważ dzisiejsze, które są, no, jest to uchwała, która została podjęta, opublikowana w Dzienniku Ustaw o pracownikach samorządowych. W związku z tym jest również temat, żebyśmy to przyjęli. Proszę bardzo, kto chciałby zabrać głos?
Ja bym chciała, żeby najpierw pani Basia nam wyjaśniła, pani sekretarz, dlaczego są takie stawki i jakie to jest rozporządzenie ministrów. Dopiero będziemy dyskutować.
Proszę bardzo, pani sekretarz.
Szanowni Państwo, 1 listopada weszło rozporządzenie ministrów.
Ale ja bym prosił troszeczkę bliżej mikrofon, bardzo proszę.
Więc w momencie, gdy sobie otworzę dokumenty, bo nie myślałam, że będę tę uchwałę omawiać.
Dobrze. Dziękuję bardzo. Z tabeli, którą myśmy również mieli wynagrodzenie włodarzy po zmianach, tam są wymienione gminy Zębowice, Kolnowskie, nie będę ich wszystkie czytał, to wynagrodzenie zasadnicze te gminy podjęły na poziomie jak Zębowice 10 250, Kolnowskie 10 250, Gdzieszowice 1000, Gokolin 1250, Turawa 9000 i tak dalej. W związku z powyższym chciałem zgłosić wniosek pod dyskusję i zaproponować wynagrodzenie takie jak w Zębowicach. 10 250 dodatek funkcyjny, 350 dodatek specjalny plus zasadnie 30%, 4020 zł. Chciałem tylko dodać, że dzisiaj przykładowo gmina Ozimek to jest powierzchnia mieszkańców, które mają według GUS-u sobie znalazły 19 494, powierzchnia 126 km. A takie Zębowice mam 3612 mieszkańców, powierzchnia 95 km kwadratowych. Turawa ma z kolei 10 tysięcy mieszkańców. Tarnów Opolski ma 9632,82 km. Jest to jedna z gmin naszych tutaj największych. I myślę, że dotychczasowy czas, który tam od czasu objęcia funkcji przez panów burmistrzów pokazują, że czas uregulować to, no jest trochę nie inaczej, że prawda za tym powinny być jak na wszystko, czy na oświato środki, prawda, z góry, no ale musimy sobie z tym tematem też poradzić, tym bardziej, że gminy mniejsze jakoś ten temat postanowi się tu uregulować. Uważam, że tak wcześniej wspomniałem, miniony okres pokazał zaangażowanie tych burmistrzów w pozyskanie środków zewnętrznych, zaangażowanie w pracy, które tutaj są. Nie ukrywam, że też z przymrużeniem oka i zza węgła patrzę, jak to robią, a dobra, patrzę. No i chcę wiedzieć, kto nami rządzi i jak to rządzi i tak dalej. Także taka jest moja propozycja dotycząca przyjęcia wynagrodzenia dla pana burmistrza. Proszę, radna Aldona Kożuk.
A ja mam takie pytania do radnych. Jakbyśmy nie dostali narzuconych, bo dla mnie to jest wymóg na niestety rządu, tak, na samorządowców. To jest Polski Ład. Podnieśli, rząd sobie podniósł swoje wynagrodzenia i teraz bardzo dobre jest dla samorządów. Za tym nie idą środki, prawda? No bo na to mam ani dotacje, ani subwencje, ani nic nie dadzą. Więc my musimy, a tutaj pani skarbnik, skąd to wziąć? Jak wiecie, było, nie wiem czy to rozpisane, co ma być wstecz od 1 sierpnia naliczamy. Także jeszcze nie wiem, czy tutaj nie będzie, no jak są środki akurat na wynagrodzeniach tyle, no to no to nie będzie zmiany budżetowej, a tak musi być jeszcze zmiana budżetu. Tamtej kadencji, kończyła się kadencja, to rząd też wymagał i wymusił na samorządowcach obniżenie burmistrzom. I też nie chcieliśmy się zgodzić, nie zgodziliśmy się. Później ten sam burmistrz został burmistrzem, burmistrz Labus, i zdecydowaliśmy się, że obniżymy. Obniżymy jak najmniej, ale przegłosowaliśmy. Nie wszyscy radni, i wtedy wszyscy radni też prawie byli za tym, żeby to oczywiście obniżyć. I tam. Ale jakie konsekwencje właśnie tego, że ten burmistrz później miał takie, a nie inne wynagrodzenie. Tamten burmistrz nie poszedł dalej i nie poobniżał swoim pracownikom. A teraz i właśnie ten obecny burmistrz był pierwszy za tym, żeby obniżyć. Taka prawda. Ja to pamiętam. Ja nie mówię, bo niestety inflacja jest jaka jest i uważam, że każdy z nas chce mieć wyższe wynagrodzenie kosztem właśnie postępowań rządu. Jak wszystko, jak inflacja, no niby 8%, a przewidziana będzie, ja na pewno jest wyższa, ale oficjalnie informowani jesteśmy o takim. Ale dla mnie to są, to nie jest decyzja nasza. No może to pana radnego, ale moja nie będzie. To jest zmuszanie nas do czegoś. I słuchajcie, ja przypominam, ile burmistrz teraz ma. I to były najwyższe stawki, jakie wtedy można było. I wtedy było cacy, rząd był zadowolony. Zasadnicze 4800, dodatek funkcyjny 2100, dodatek specjalny 2070 i dodatek za wysługę lat, wtedy miał 17%, teraz ma 19% od wynagrodzenia zasadniczego. Nie dalej w sierpniu radny chciał wystąpić z wnioskiem, żeby podnieść burmistrzowi. Czy radny by podniósł na takie propozycje, dałby?
Wtedy takich no nie, było, nie. Wtedy nie było takich znamion.
No więc wymuszają na nas.
Wymuszają, no to jest prawo.
Ale przepraszam, my jesteśmy wyborcy wybrali nas i reprezentujemy gminę i mieszkańców. Odzew mieszkańców będzie, jaki będzie. Będziemy się tłumaczyć, że rząd tak chce. Także na pewno podniesiemy. Ja tylko, jakbyśmy nie podnieśli. No i co? Co nam zrobi? Proszę bardzo, pani sekretarz.
Szanowni Państwo.
Podniesiemy, ale na przykład o inną tam stawką, nie?
Proszę włączyć tak, mikrofon, proszę pani Basiu.
Podstawy prawne, więc tak jak mówiłam, rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych z 25 października określiło wysokość maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego i maksymalnego poziomu dodatku funkcyjnego dla wójtów, prezydentów, starostów i tutaj w zależności od liczby mieszkańców jest podział. W przypadku naszego burmistrza, tak jak Państwo mają w tabelce, maksymalny poziom wynagrodzenia 10430, dodatek funkcyjny 3450, oprócz tego z automatu 30%, nie tak jak do tej pory, że mógł otrzymać dodatek specjalny do 40% sumy wynagrodzenia zasadniczego i funkcyjnego, w tej chwili obligatoryjnie jest 30%. I to narzuciło nam rozporządzenie. Oprócz tego ustawa o pracownikach samorządowych została zmieniona i tutaj zostało ustalone. Do tej pory cały czas w kompetencji Rady jest uchwalanie wynagrodzenia burmistrza. Natomiast ustawa o pracownikach samorządowych zmiana została tak. Do tej pory maksymalne wynagrodzenie burmistrza nie mogło przekroczyć 7-krotności wynagrodzenia ustalonego dla stanowisk kierowniczych. W tej chwili tą 7-krotność zwiększyli do 11,2-krotności. I oprócz tego narzucili również, że Rada nie może przekroczyć tej kwoty, ale jednocześnie nie może dać mniej niż 80% tej wartości.
Czyli są widełki takie.
Są widełki.
Minimum
od minimum i maksimum. I Rada musi się w tych widełkach trzymać. Oprócz tego burmistrz, kiedykolwiek Rada uchwali to wynagrodzenie, dostanie wyrównanie zawsze od 1 sierpnia. Konsekwencją nieprzyjęcia przez Radę są dwie. Pierwsze to przy najbliższej kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej będziemy musieli burmistrzowi to nadpłacić do tej minimalnego 80% wraz z odsetkami. Konsekwencje pani przewodnicząca się tłumaczy, ja się tłumaczę, kadrowa się tłumaczy. Druga, w co nie wierzę, żeby pan burmistrz wystąpił, również burmistrz może wystąpić do Sądu Pracy i o swoje wynagrodzenie walczyć i oczywiście też wygrywa. Niestety jest to odgórnie narzucone. Państwo są wykonawcami tych ustaw, od państwa zależy, ale konsekwencje przedstawiam. Czy ustalicie wynagrodzenie w grudniu, marcu, w październiku?
No i tak wracamy od sierpnia. A ja jeszcze mam pytanie do pani sekretarz. Czy przy tamtej reformie płacowej, jak burmistrzach, kto nie obniżył, były konsekwencje? Czy tylko takie straszenie i mówienie?
Konsekwencje są zawsze przy kompleksówce Regionalnej Izby Obrachunkowej. W pierwszej kolejności idą...
Bo ja nie słyszałam i nie czytałam, może tak. Nie czytałam, że któraś właśnie gmina nie obniżyła i nic się nie działo.
To jest dyscyplina finansów publicznych nakładana i tłumaczymy się. Na pewno konsekwencje były wyciągane. To są pierwsze rzeczy, które Regionalna Izba sprawdza.
A jakie to są konsekwencje?
No tak jak pani mówi, w przypadku, jeżeli będziemy nadpłacać i tak, odsetki, dyscyplina finansów, pani, płacimy karę do rzecznika finansów publicznych z własnych środków. Pani, ja, no, to znaczy mówimy przewodniczący Rady Miejskiej. Bo... No, no.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę bardzo, kolega Zygmunt.
Ja mam prośbę, może dwie, może trzy kwestie. Mam pierwszą prośbę do pani sekretarz taką. Jak w 2012 roku, w listopadzie, rozpatrywaliśmy zmianę wynagrodzenia burmistrza, to historia jest. To wtedy zaprezentowała nam pani, a tam dla Zawadzkiej, Zdzieszowice, Dobrodzień, Kolonowskie, Olesno, Grodków, Zębowice, Dobrzeń, Chrząstowice, Polsko-Cerekiew, Lubrzeń. Dobra, takie były. Były tak, budżet, czyli dochody, wydatki, deficyt, nadwyżka. Liczba mieszkańców. Był obraz, wokół jakich, w jakim obszarze się poruszamy. I moim skromnym zdaniem każda z gmin, które tu przywołane w tej tabelce, jest swego rodzaju na swoim terenie tym właśnie właściwym samorządem. I ona decyduje. Tylko przy całym szacunku. Proszę zauważyć, że tak, w stronę górnych stawek i zasadniczego, i funkcyjnego dodatku, i specjalnego zmierzają Gogolin, Nysa, Pruszków, a więc te takie większe miasto gminy. Natomiast w stronę tych dolnych granic z tej zaprezentowanej tabelki będącej załącznikiem do objaśnień do projektu uchwały występuje Dobrzeń i Niemodlin. Mam szacunek do wszystkich gmin, nie chcę mówić kto jest kto, tylko przy całym szacunku problemy, mimo że mamy tylko 11 sołectw, a niektóre gminy mają 13. Niektóre gminy mają jest ich więcej, ale one mają 14, 15, 11 tysięcy mieszkańców. Proszę wybaczyć, posłużę się porównaniem ze sportu. To są inne ligi. Najczęściej to jest tak, że mieszkańcy generują określone kwestie, a my jesteśmy wybrani przez nich do reprezentowania interesów. Na korzyść, a czasami obciążających, jeśli idzie o zobowiązania, mówię, naszych mieszkańców, więc podatki, opłaty, stawki. I dlatego też, nawiązując jeszcze do wypowiedzi pani radnej Koczur-Aldony, przewodniczącej rady. Pamiętajmy najpierw, jak się uparliśmy, jak wstępnie po sygnałach odnośnie premii tam w rządzie, to dla burmistrza świętej pamięci Janka Labusa nie obniżyliśmy. Dopiero później, w drugim podejściu, kiedy właściwie zrobił się taki przymus, no to właściwie to wtedy posunęliśmy się do uchwały 346/18 z cytowanymi przez panią przewodniczącą Koczur tymi stawkami. Co chcę powiedzieć? Proszę zauważyć, jaka jest nierównowaga w naszym kraju. Otóż w rządzie wiceministrem, podsekretarzem stanu może być poseł, czyli członek organu uchwałodawczego i kontrolnego. Natomiast w gminie, już nie sięgam do powiatu czy sejmiku, w gminie pan burmistrz, wiceburmistrz nie może być radny. Nie może być kierownik referatu. No to zaraz. A podobno konstytucja gwarantuje nam wszystkim równe prawa, oczywiście określone mocą ustaw. I to są tego typu dylematy. Jednym wolno, a wy malutcy jesteście od roboty, płacenia podatków i odprowadzenia. Przy budżecie sięgnę jeszcze do tego, o czym mówiła radna przewodnicząca Koczur. Czy dzisiaj podejmiemy uchwałę jak w roku... Jak w roku 2014 w sprawie poparcia działań mających na celu zahamowanie wypływu środków finansowych wypracowanych w regionie do budżetu centralnego oraz zwiększenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego? Mamy na tyle w sobie zaparcia? Upominamy się o subwencje różne. Wiele rzeczy nakazują ustawy, realizujemy je. Spróbowalibyśmy nie, a jeszcze w ramach nadzoru prawnego, przecież niektóre nasze uchwały przygotowane przez pracowników urzędu, opiniowane przez radców prawnych są uchylane przed nadzór wojewody. Tradycyjnie ten, co jest z góry, możecie, no nie zawsze byłby słaby. I dlatego, tak jak powiedziałem wcześniej, co prawda poziomem odniesienia uczynił przewodniczący komisji radny Polaczek, uczynił Zębowice, ale tak jak mówię, to jest ten prawie że zbliżony ten poziom tego Gogolina, może Nysa większa od nas, ale Pruszkowa inny. Dobrzeń kiedyś grał w innej lidze. I co się stało z Dobrzeniem? Ze względu na dochody z elektrowni Opole, w Dobrzeniu Opole się zachłysnęło, co nie przeszkodziło w następnym roku po odebraniu części dochodów, terenów, płacić jeszcze do gminie Dobrzeń dopłaty wyrównawczej do tych najsłabszych finansowo. O, finansowo, to jest chyba stosowne określenie. Nie wymieniałem na przykład tutaj Zawadzkiego, bo jak wezmę Zawadzkie, które jest na czwartym miejscu od końca w grupie miejsc, gmin, miejsko gmin. No tak, ale to...
Dobrze, ale pozwólcie panu przewodniczącemu dokończyć swoją myśl.
Więc dlatego popieram po tym przydługim wystąpieniu uzmysłowieniu sobie i państwu. Każdy z nas zrobi, co będzie uważał. Popieram propozycję pana radnego Polaczka, czyli stawek z Zębowic.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Chciałem jeszcze za ten głos poparcia, chciałem również podziękować za to wystąpienie, ale proszę również zważyć, że powiem wprost, patrzę przez pryzmat pracy. Koleżanka wie, jaki ma bardzo ciężki kawałek chleba, jak kiedyś miałem. Zawsze mówiłem, że już dotarłem do mnie, żebym nie wracał do swojej historii, bo jestem z historią. Nie wracam, ale tak tylko podkreślam. Dodam tylko, że te cyfry, które by były inne niż zaproponowałem, to po patrzeniu na tych pozostałych, to będzie dla, ja mówię nie nazwiska, dla stanowiska burmistrza w tej miejscowości jakiś taki niesmak. No pójdzie z jakąś kwotą, no jakieś tam podteksty, żarty zawsze takie bywają. Odnosząc się do stanowiska prezesa PGKM-u, nie nazwiska, prezes to stanowiska, to jego dzisiaj wynagrodzenie określają również przepisy, które mają mieć określoną wartość w przełożeniu na zapłacenie zatem tej pracy. Dlatego, które zaproponowałem te kwoty, czyli zasadnicze 10-250, jest to mniej niż to, co przewidują przepisy. Dodatek funkcyjny jest mniej niż przewidują przepisy 310, bo jest 3450, natomiast funkcyjny specjalny jest wynikiem wyliczenia 30% od zasadniczego dodatku funkcyjnego, czyli to jest 4020 zł. I taką propozycję. A to już wypracowane, to już tam każdy sobie wypracował, ile chciał, bo niektóre zakłady zlikwidowali ten dodatek stażowy, włączono w pewnym etapie do wynagrodzeń zasadniczych, się skończył temat dodatku funkcyjnych, czy wysługi lat, to skończyły się premie, które miały po 20-30%, prawda, zostały symboliczne 2-3 i się te tematy skończyły. W związku z powyższym, z takim moim wnioskiem, który złożyłem, to chciałem go poddać pod głosowanie. Kto jest za tą propozycją, którą przedstawiłem, a mianowicie wynagrodzenia 10-250, dodatek funkcyjny 350 i dodatek specjalny 4020. Głosują członkowie Komisji Finansowej Gospodarczej. Czterech. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Jedna osoba. Dziękuję bardzo.
Kto z radnych członków Komisji Rewizyjnej jest za propozycjami stawek zaproponowanych przez dla wynagrodzenia, miesięcznego wynagrodzenia burmistrza zaproponowanych przez radnego, przewodniczącego komisji, radnego Polaczka. Kto jest za? Dwa głosy za. Kto jest przeciw? Dwa głosy przeciw.
Dziękuję bardzo. Uchwała przesłała swoje procedowanie. Przechodzimy do... Proszę? Dobrze. W związku z powyższym podaję pod głosowanie druku nr 9 projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla burmistrza w przedstawionym tutaj wcześniej składzie, czyli wynagrodzenie 10 250, dodatek funkcyjny 350, dodatek specjalny 4020. Kto jest za przyjęciem, za pozytywnym zaopiniowaniem projektu druku nr 9 z takimi stawkami? Głosują członkowie Komisji Finansowej Gospodarczej, 4 za. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? 1. Dziękuję.
Kto z radnych członków Komisji Rewizyjnej jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały określonego drukiem nr 9? Kto jest za? 2 głosy za. Kto jest przeciw? 2 głosy przeciw.
Dziękuję bardzo. Przechodzimy do opiniowania projektu uchwały druk nr 10 w sprawie utworzenia filii żłobka samorządowego w Ozimku, dla którego organem prowadzącym jest gmina Ozimek, oraz ustalenia statusu żłobka samorządowego w Ozimku. Proszę bardzo, czy ktoś chce zabrać głos w tej materii? Jeżeli nie ma, w związku z tym, to przechodzimy do głosowania. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały druk nr 10 w sprawie utworzenia filii żłobka samorządowego w Ozimku, dla którego organem prowadzącym jest gmina Ozimek, oraz ustalenie statusu żłobka samorządowego w Ozimku? Głosują członkowie Komisji Finansowo-Gospodarczej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzyma? Nie, bo od nas tylko jest piątka. Dziękuję.
Kto z radnych członków Komisji Rewizyjnej jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały z druku nr 10? 4 głosy za, jednogłośnie.
Dziękuję bardzo. Przechodzimy do opiniowania projektu uchwały druk nr 11 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych, nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Czy ktoś chce zabrać? Proszę bardzo, pani skarbnik.
Szanowni Państwo, w listopadzie podejmowaliście Państwo uchwałę o dopłacie do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi dopłat dotyczących roku 2021. W tej chwili projekt uchwały odnosi się do roku 2022. Ponieważ uchwała okołobudżetowa na rok 2022 z opinii Regionalnej Izby wskazuje konieczność również podjęcia takiej uchwały. W związku z czym, że gmina Ozimek w projekcie budżetu zaplanowała dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4 296 108 zł, natomiast plan wydatków określa się na kwotę 4 800 000 zł. Niedopłata w wysokości 503 892 zł dopłata, przepraszam, do tego systemu pochodzić będzie z pozostałych dochodów budżetu gminy. I projekt uchwały zaokrągla tą kwotę do 504 tysiące złotych. To tyle, dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. W związku z powyższym przechodzimy do opiniowania projektu uchwały druk nr 11 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Głosują członkowie Komisji Finansów Gospodarczych. Kto jest za? 5 za. Dziękuję bardzo.
Kto z radnych członków Komisji Rewizyjnej jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały z druku nr 11? 4 głosy za, 1 głos.
Dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnego punktu, a mianowicie dotyczące opiniowania projektu uchwały w sprawie budżetu gminy Oziemy na rok 2022. Myślę, że Państwu materiał jest obszerny, 156 stron, łącznie z wieloletnią prognozą finansową. I materiał naprawdę został przebogaty, przygotowany. Ja na samym początku powiem, że dziękuję wszystkim służbom, które to robią i tym, którzy to wszyscy czytali. Jest to ogrom pracy w wykonaniu tego. To, że są programy komputerowe, w jedną cyfrę wpiszesz kratkę, w pięciu się pojawi, to jest jedna część, ale ją trzeba wprowadzić. Także bardzo serdecznie proszę, otwieram dyskusję. Pani skarbnik jest do dyspozycji, się uśmiecha. Proszę bardzo, pani skarbnik. Ale bliżej proszę i włączy mikrofon.
Szanowni Państwo, jak zauważyliście, otrzymaliście autopoprawkę do projektu budżetu 2022 roku. Właściwie dwie autopoprawki. Jedna dotycząca zmiany w zakresie dochodów, projektowanych dochodów budżetowych. I druga i wydatków, a druga autopoprawka dotyczy samej treści uchwały budżetowej. Jeżeli chodzi o pierwszą autopoprawkę, wynika ona z uzgodnień telefonicznych z Regionalną Izbą Obrachunkową, ponieważ w naszym projekcie dochodów budżetowych zaplanowaliśmy kwotę z tytułu opłat za sprzedaż napojów alkoholowych, natomiast nie zaplanowaliśmy kwoty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Kwota poziom roku 2021 55 tysięcy złotych. Ten dochód planowaliśmy wprowadzić w trakcie roku budżetowego, ponieważ gdy będą już pierwsze wpływy. Natomiast Regionalna Izba wskazuje, by jednak zaplanować tą wysokość już na etapie projektowania budżetu. W związku z czym zaproponowaliśmy zmianę przeniesienia tej kwoty właśnie z dochodów jednostek związanych z wpływami z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, obniżając kwotę 55 tysięcy złotych i tą kwotę zwiększyć źródło wynikające ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. W trakcie roku i tak ta kwota może ulec zmianie, w związku z czym by tutaj jakby spełnić wniosek i sugestie Regionalnej Izby Obrachunkowej, tą zmianę zaproponowaliśmy. Ponadto zmiana w planie wydatków budżetowych w dziale 900, w rozdziale 904 utrzymanie zieleni w mieście i w gminach. W rozdziale tym zaplanowaliśmy grupę wydatków w wysokości 6 tysięcy złotych i jest to grupa wydatków wynagrodzeniowych, ponieważ występowały do tej pory wydatki, które były jakby wykonywane w sołectwach. Chodzi o utrzymanie zieleni, usługa zlecana niejednokrotnie osobie fizycznej. I ponieważ, jak już pisałam w uzasadnieniu, od 2022 roku wchodzi w życie system monitoringu usług publicznych i w tym systemie nie przewiduje się grupy wydatków wynagrodzeniowych w rozdziałach usługowych. Rozdziały usługowe to są takie rozdziały, które w wprost wskazują rodzaj usługi. Jeżeli występują wydatki, grupa wydatków wynagrodzeniowych powinna być ujęta albo w pozostałej działalności danego działu, albo w administracji publicznej. I w związku z tym, by też nie dokonywać dużych zmian, dokonuje się przeniesienia tej kwoty z grupy wydatków wynagrodzeniowych do grupy wydatków statutowych. Kwota zaplanowana w tym rozdziale ogólnie się nie zmieni. I w związku z tym, że dokonano wykreślenia w wieloletniej prognozie finansowej zadania pod nazwą modernizacja systemu ciepłowniczego gminy Ozimek, ponieważ to zadanie, jak Państwo pamiętacie, wnioskowaliśmy do programu Polski Ład i niestety nie uzyskaliśmy na to zadanie dofinansowania, stąd w przedsięwzięciach nie występuje. I w związku z tym, by ponownie móc pokazać realny plan dochodów i wydatków na przestrzeni lat, była konieczność ponownego przeliczenia dochodów bieżących i dochodów majątkowych, jak również wydatków majątkowych, ponieważ to zadanie było w grupie majątkowej. I stąd Państwo macie nowy załącznik dotyczący wieloletniej prognozy finansowej już z kwotami pomniejszonymi o ten wydatek inwestycyjny. I to tyle, jeśli chodzi o pierwszą autopoprawkę, natomiast druga autopoprawka już samej treści uchwały budżetowej, ponieważ przeglądając projekt budżetu zauważyłam, że jest błąd w paragrafie 9, gdzie określa się kwotę wydatków przypadającą na poręczenia i gwarancje w 2022 roku. Błędnie wpisana jest kwota 536 tysięcy złotych, ponieważ jest to kwota kosztów obsługi długu gminy, a powinna być 988 377 złotych. Załączniki mówiące o kwocie poręczeń są prawidłowe. Błąd był w treści uchwały budżetowej. Chciałam tylko jeszcze powiedzieć, że projekt budżetu i uzasadnienie, które Państwo żeście otrzymali, myślę, że w sposób obszerny zostały przedstawione dane. Chciałam tylko powiedzieć, że w ramach Polskiego Ładu, tak jak w opisówce też wskazywałam, dostaliśmy subwencję ogólną na przyszły rok większą o 1 236 000 zł. Natomiast mniejsze mieliśmy, mamy zaplanowane udziały w podatku PIT o 573 814 zł, w podatku CIT o 219 228 zł, per saldo mniejsze udziały będziemy mieć o 793 000 zł. Bilansując te dwie kwoty, wychodzi nam in plus 442 960 zł. Chciałam jeszcze podkreślić jedną rzecz, którą Państwo na pewno zauważyliście. W załączniku numer 3 planu przychodów budżetowych zaplanowaliśmy kwotę wolnych środków i kwotę środków, które pozostają niewykorzystane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, czyli to są te środki, które z Rządowego Funduszu na pewno przejdą na przyszły rok. To jest kwota 2 034 800 zł. I kwota wolnych środków 2 700 000 jest to kwota, którą przewidujemy, że na pewno ją będziemy mieli jakby w budżecie przyszłego roku. I sytuacja gminy jest w tej chwili finansowa korzystna, ponieważ jak nigdy do tej pory mamy środki na rachunku bankowym i myślę, że ta kwota w budżecie przyszłego roku również się pojawi, ale już po ostatecznym rozliczeniu roku 2021, czyli w okolicach marca przyszłego roku. Dziękuję.
Bardzo dziękuję za przedstawienie materiału. Otwieram dalszą dyskusję. Mam tylko taką prośbę do wszystkich Was. Jak mamy budżet, Strona pytanie, odpowiedź, strona pytanie, odpowiedź. Będzie łatwiej wam się piszło. Ja też sobie poznaczam, zaznaczyłem kartki stronami. Na pewno, jak widzę, że tu koleżanka Aldona ma którąś tam stronę, więc otwieramy, popatrzymy i to będzie szybciej sprawa. Proszę bardzo, pani radna Koczor-Aldona.
Pani skarbnik, ja bym miała taką prośbę, żeby pani przedstawiła tutaj wszystkim nam, radnym, jakie są skutki w dochodach, mniej więcej będą skutki w dochodach przez wprowadzenie Polskiego Ładu. To jest jedno pytanie. A później w wydatkach, jakby pani pokazała, w których działach jest niedoszacowanie. I wiadomo, że będą zmiany budżetowe. W wydatkach bieżących.
Mogę?
Tak, proszę.
To znaczy ja właściwie po części powiedziałam odnośnie zaplanowanych skutków dla naszej gminy w ramach Polskiego Ładu, czyli tak jak mówiłam, subwencja ogólna wyższa o 1 236 002 zł, udziały w PIT i CIT łącznie mniej o 793 042 zł, per saldo na plus 442 960 zł. Ponadto gmina nasza pozyskała dofinansowanie na właśnie budowę ścieżki rowerowej z Polskiego Ładu. Jest to wsparcie inwestycyjne w kwocie 4 987 500 zł. To są już namacalne jakby kwoty, które w naszym budżecie się pojawiły. Ponadto w planie Polskiego Ładu, który wejdzie w życie, jeżeli chodzi o wynagrodzenie najniższe, od nowego roku też będziemy mieć skutek podwyższenia najniższego wynagrodzenia do kwoty 3010 zł. Będzie to nas kosztować około 300 tysięcy zł. Natomiast jaki będzie namacalny, jakby namacalne przełożenie, będziemy to widzieli na bieżąco, realizując budżet i ogłaszając przetargi i wyniki przetargu, bo tam na pewno będą najbardziej widoczne skutki właśnie wprowadzonych zmian, ponieważ tak jak państwo widzicie, mimo że inflacja jest oficjalnie inna, a nieoficjalnie też inna, to firmy, które zgłaszają się do przetargu, kwoty niejednokrotnie przekraczają niestety nasze możliwości i tutaj musimy dokładać ze środków własnych.
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo.
Proszę. Proszę. Proszę.
Szanowni radni, jeżeli chodzi o wydatki, zgodnie z zaplanowanymi przez referaty oraz jednostki samorządowe planami finansowymi, przygotowując ten projekt budżetu, byliśmy z panią skarbnik niejako w pracy zmniejszenia tych wydatków o około 8 milionów złotych. I tak jak tutaj już komisje zapytywały w zeszłym, wczorajszym dniu na posiedzeniach poprzednich komisji, w sferze budżetu oświatowego są to wydatki około o 4 miliony 700, które zostały obniżone, niedoszacowane. Natomiast w pozostałych wydatkach, szczególnie majątkowych, zostały obniżone pozostałe kwoty. Także generalnie skupiliśmy się na dużej części oświatowej. Jednocześnie też widząc tam także takie działania, które chcemy korygować, koszty eksploatacyjne funkcjonowania wszystkich tych jednostek, zaproponowaliśmy tam obniżkę wydatków, natomiast ta obniżka wydatków jest po prostu niedoszacowana, bo nie potrafimy dzisiaj określić, na ile oszczędności zostaną wprowadzone, powiedzmy z dniem, powiedzmy pierwszego półrocza i czy te nasze szacunki obniżenia wydatków mogą stać równolegle z zainwestowaniem w energooszczędne oświetlenie w budynkach publicznych. Także W dużej części to jest po prostu oświata.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan Koźlik.
Ja mam pytanie o wydatki budżetowe w dziale rodzina. Są koszty obsługi programu 500+, wypłaty świadczenia 500+. Tylko tak, że to zaraz do ZUS-u przeszło, nie?
Od maja.
Zgadza się, od maja 2022 obowiązek ten przechodzi z urzędu, dokładnie jednostki samorządowej do ZUS-u, czyli mamy tylko do maja policzone wszystkie przychody, dochody i rozchody.
Jeszcze mam pytanie odnośnie projektu planu wydatków majątkowych, przebudowa dróg gminnych, 1 000 000 zł. I mam pytanie, bo tu mamy wykaz dróg przewidzianych w latach 2019-2021 ozimek. Punkt 5 jest parking ulica Lipowa, rozumiem, że to będzie w tym roku, a punkt 6 jest ulica Lipowa. Czy to jest ujęte w tym ogólnym punkcie przebudowa dróg gminnych?
Biorąc pod uwagę akurat ten plan, który był w latach 2019-2021, jesteśmy skłonni w pierwszym rzędzie wykonać te zaplanowane inwestycje, które już zakończyły się dokumentacje projektowe i są to ulica Jaśminowa w Antoniowie, ulica Jakuba w Delakach oraz ulica Polna w Krzyżowej Dolinie. Jesteśmy także beneficjentami dotacji 67% budowy drogi niweckiej w Szczyżyku, dlatego także ją jakby planujemy realizować i w kolejnym roku chcielibyśmy z początkiem pierwszego kwartału zaprosić radnych sołtysów oraz przedyskutować w tym wypadku plany inwestycyjne na najbliższy rok oraz kolejny 23, dlatego że jesteśmy akurat pomiędzy podpisaniem planem odbudowy przez rząd i Unię Europejską, Komisję Europejską. W związku z tym przez pierwsze pół roku naprawdę nie mamy zbyt dużych możliwości pozyskiwania funduszy i środków zewnętrznych. Chcielibyśmy w tym roku 2022 w pierwszym kwartale i w drugim zaproponować przetarg na zorganizowanie większej ilości projektów technicznych i dopiero w tym obszarze mieć gotowe projekty, pozwoleń na budowę i wraz ze startem funduszy europejskich korzystać ze środków zewnętrznych.
Ale nie wyskoczy z listy.
Nie, jest zaplanowana w kolejności.
Jeszcze moje pytanie odnośnie przepraszam, tego nowego bloku przy Placu Wolności. Nie widzę go nigdzie tutaj w tym projekcie. Czy on wypadł w ogóle już z naszych planów? Dziękuję.
W tej chwili akurat prezesowi spółdzielni przedstawiliśmy projekt aneksu, z którego wynika, że nie chcielibyśmy już dłużej wnosić wkładów pieniężnych dla spółdzielni, dlatego że po naszym ostatnim spotkaniu, które osobiście przeprowadziłem z panem prezesem Wrzeciono, prezes spółdzielni OSM Przyszłość chce wytypować, wyznaczyć nowy model finansowania dla budowy budynku mieszkalnego. W tej chwili ceny rynkowe nie pozwalają na to, żeby spółdzielnia wykonała to w ramach wkładu rzeczowego, czyli działki oraz wkładu finansowego 118 tysięcy złotych i musimy poczekać na zamodelowanie finansowania wybudowania takiego budynku przez spółdzielnię. Jesteśmy umówieni z prezesem na początek przyszłego roku, żeby taki model przedstawił, natomiast nie będzie to już niosło żadnych zobowiązań finansowych ze strony gminy. W tej chwili musimy przedyskutować po prostu, jak rozliczyć między sobą te, powiedzmy, wkłady, które do tej pory wykonała gmina. No warto tutaj pamiętać, że ten wkład z roku 2019 w wysokości prawie 120 tysięcy złotych, no generalnie jest jakby trochę takim małym kredytem i my po prostu chcielibyśmy jak najszybciej odzyskać środki finansowe, a co do wkładu rzeczowego możemy rozmawiać jeszcze dalej. Także taki etap jest na razie rozmów poczynioną z panem.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, kolega Zygmunt.
Ja właściwie mam może ze trzy kwestie. O niedoszacowanie w poszczególnych ewentualnie rozdziałach budżetu pytała przewodnicząca radna Koczur, przewodnicząca rady. Natomiast nawiązując jeszcze do wypowiedzi radnego Koźlika, ja miałbym prośbę do pana burmistrza, do pani skarbnik, tak jak rok temu, o aktualizację załącznika numer 3, czyli wydatki majątkowe do objaśnień budżetu. Chodzi o drogi i projekty. ale to na przykład na lata 2022-2023, bo jest to akurat teraz ostatnio przedmiotem kontroli Komisji Rewizyjnej, ale tam widzimy, że wydatki na projekty po prostu muszą zaskutkować wykonawstwem już fizycznym, przetargami czy z wolnej ręki, to zależy jak, gdzie i to jest ta kwestia.
I teraz przygotujemy to do sesji.
Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, przygotujemy taki załącznik do sesji przed. Państwo radni dostaną to na laptopy, tablety w wersji elektronicznej.
Ja w swoim imieniu mogę podziękować. Reszta radnych na pewno również będzie taka zadowolona, bo swoim wyborcom z poszczególnych okręgów wyborczych mogą przekazać. U was w 2020 roku będzie, czy u nas będzie robione to, a w 2023 to. Po prostu tym bardziej, że mamy zupełnie inne możliwości finansowe ujęte w budżecie, związane z budową i remontami dróg. I teraz do administracji publicznej. 2020 rok to tylko takie dygresje. 6 200 000. Urzędy gmin. W 2021 roku plan 6 618. W 2022 roku 7250. No to jeszcze znalazłem, porządkując w czasie urlopowym, wakacyjnym, stare papiery. W 2000 to już absolutna historia. W 2002 roku 2 588 000. W 2006 roku 3 426 000. Inny czas, inne okoliczności, inne wymagania, oczywiście przy okazji inne zatrudnienie, ale to też było przedmiotem, tylko że w tamtym roku, kontroli Komisji Rewizyjnej, przypomnę, nie chcę tam rzucać na rybkę, na stanowiskach tych nieeksponowanych w Urzędzie Gminy, ale również w jednostkach organizacyjnych, bo zajmowaliśmy się również między innymi GZO, to ta płaca to niewiele odbiega od płacy minimalnej. W związku z tym są co najmniej jak w firmach, nie w jednostkach budżetowych, dwa rozwiązania. Albo iść w nieskończoność, w zaparte i podwyższać koszty na rzecz zmniejszenia wydatków w innych, albo też no, to są trudne rzeczy. Stanąć przed albo załogą, albo reprezentantami i powiedzieć, no musimy się odchudzić. Ja przypomnę tylko takie tam, w teorii zarządzania jest prawo Parkinsona, chyba z 60 któregoś roku. Jeżeli masz więcej czasu na wykonanie jakiejś pracy, to i tak nie zdążysz, i tak jeszcze będziesz jej więcej potrzebował. Trawestując to powiedzenie, to można powiedzieć tak, jak potrzeba coś zrobić, to i tak jeszcze trzeba więcej przyjąć do wykonywania tych czynności. No a na wynagrodzenia. W 2020 roku na wynagrodzenia wykonanie 5 013 5 013 000. W 2021 plan 5 536 000. W 2022 plan 5 700. Mam tu jeszcze kwestię związaną w dziale 835 rodzina. W 20 roku wykonanie 22 122 000, w 21 plan 21 573 i w 22 praktycznie mówiąc do końca kwietnia. Może jeszcze tam się 12 382. Proszę zauważyć, to też, ja rozumiem, z pozycji władzy centralnej. Ja to czytam tak, po prostu nie wierzą nam gminom, chociaż to wszystko jest monitorowane, nadzorowane. Jeżeli już pracownicy ZUS-u skarżyli się ze względu na przeciążenie obowiązkami i drżałem nieraz, czy emerytura przyjdzie, bo zapowiedzieli protest ze strajkami włoskimi, nie wiem jak się to załatwiło, jak się to uzgodniło, no ale za tym idzie tak. A co z tymi dwoma pracownikami w Ośrodku Integracji Pomocy Społecznej, które się zajmowały załatwianiem tych wszystkich wniosków 500+. No, trzeba będzie zagospodarować. No i obserwuję tutaj i obserwuję w dziale 926 kultura fizyczna duży wzrost kosztów na wynagrodzenia związane z powstaniem OSIR-u, chociaż za tym głosowaliśmy. Tylko, ale to będzie w planie pracy, chcę od razu powiedzieć, między innymi te kwestie będą przedmiotem kontroli komisji zaplanowanej, jeżeli oczywiście i komisja, i rada zaaprobuje nasze sugestie, nasze propozycje. Jeszcze chcę zwrócić uwagę, to są tylko stwierdzenia, bez żadnych wniosków, że wyjątkowo w budżecie na 2022 oświata i wychowanie w dziale 801. 2020 wykonanie 27155, 21 plan 29443, a 22 plan 31540. Ja myślę, że może to nie byłoby źle, jakby władza centralna, wynagrodzenia, które stanowią praktycznie mówiąc 93% wydatków związanych w oświacie. Oczywiście szkoły podstawowe, świetlice, opieka, przedszkola, już nie mówię o żłobku, bo jest zupełnie w innym obszarze. Może by było dobrze, nie musielibyśmy się martwić. Się tak zastanawiam, tak czasami głośno, może niezbyt mądrze. Czy przypadkiem nauka zdalna to nie jest tak, że jak ja jako nauczyciel pójdę na chorobowe, to w domu, to trzeba w szkole uruchomić, dyrektor mój musi uruchomić zastępstwa, a jak jestem w domu w ramach kwarantanny, bo dziecko albo ja, albo współmałżonek, to normalnie pracuję bez mrużenia oka, tak jak niektóre firmy, a zwłaszcza te największe, korporacje, w jaki sposób zredukowały w ciągu ostatnich 2 lat, jak wykorzystały koronawirus. Wysłały pracowników do pracy zdalnej, wszystko jest twoim kosztem. Całe szczęście nie zabraliśmy ci, nie zdjęliśmy ci nic z wynagrodzenia. Masz płacę, jaką miałaś, czy jaką miałeś. Proszę zauważyć, jak to wszystko można zrobić. Nie chcę wnikać tam głębiej w niektóre kwestie, także to... No i jeszcze, to tylko taka drobna dygresja. Z Funduszu Inwestycji Lokalnych dostaliśmy 1 502 000 na filię żłobka, a ostatecznie kwota zamyka się 2,5 miliona. Czyli proszę zauważyć, dołożyliśmy ze swoich 1 000 000. Tak, proszę.
Mała korekta, dołożyliśmy 500 tysięcy z rządowego funduszu, natomiast z programu Maluch Plus dołożyliśmy 1 500 000, czyli dołożyliśmy ponad 400 tysięcy.
No, to może i tak, może się troszkę minąłem. Mam nadzieję, że budowa żłobka będzie nam procentowała, bo dotychczas mieliśmy 95 miejsc w żłobku istniejących, plus teraz przybywa 50. A posłużę się własnym przykładem własnej rodziny. W 77 roku, jak się urodził starszy syn, 257 urodzin w gminie. W 79 306. W 96, jak się córka urodziła, 176. W roku 2021 do 12 grudnia 111 urodzin, ale za to 243 zgony. I dlatego zasób osobowy gminy maleje. Mam nadzieję tak samo, że z chwilą, bo te pieniądze już wpłynęły do budżetu, aprobowaliśmy to, burmistrz przyjął na budowę obiektu, żłobka w Grodźcu. To prawda, że to jest jedyna... Proszę? Przedszkola, przepraszam. To jedyna duża miejscowość na wzór Szczedrzyka, Krasiejowa, większa od Antoniowa, w Antoniów 1200, Grodzie jest prawie 1350. Większa, która nie dysponuje obiektem. Ale od razu jest pytanie, to co będą robić z tymi 2 salami, które zajmowały te oddziały przedszkolne w szkole podstawowej? Ja nie mówię, że to się będzie marnować, tylko to jest tak. Posłużę się przykładem swoich znajomych z dawnych czasów. Każdy z nas nie chce być tutaj dinozaurem i nie chce, żeby ktoś nazwał mnie również dziadersem. Zależy mi na rozwoju gminy i na tym, by mieć zagwarantowane perspektywy rozwoju, zwłaszcza dla tych, którzy dopiero zakładają rodziny, mają te dzieci, będą miały, będą je wychowywały, będą oczekiwać pomocy, co jest naszym obowiązkiem określonym w ustawie o samorządzie gminy. Znajomi opowiadali z dawnych czasów, z Huty. Urodziło się jedno dziecko, no mieszkaliśmy w tym starym domu albo swoim, albo od swoich teściów. Jak się urodziło drugie dziecko, nadbudowywaliśmy jedno piętro. Jak się urodziło trzecie dziecko, po jakimś czasie nadbudowywaliśmy, później poddasza już nie wystarczało i nadbudowaliśmy jeszcze drugi. Dzisiaj, zwłaszcza na wsiach również, to się bardzo rzuca w oczy, bo w ozimku może mniej się gubi między tymi blokami. Stoją takie hawiry i płaci się za zakręcone ogrzewanie, za kubaturę, za metry. Na drugim piętrze, na pierwszym, mieszkając na parterze. Nie wiem, czy przyjdzie jakiś czas w naszej gminie, że generując nowe obiekty jako wydatki majątkowe, będziemy mieli, a jeszcze przy zapowiadanej, że nam zostaną koszty utrzymania obiektów i służb pomocniczych w oświacie, a nauczyciele z wynagrodzeniami wywędrują do budżetu centralnego. I wtedy w wielu wypadkach będziemy mieli na 100%. No na pewno nie będzie to za rok, za dwa. Zaczną się schody, jak zawsze było. Schody prędzej czy później przychodzą. Dziękuję za uwagę.
Bardzo dziękuję za ustosunkowanie się do budżetu. Proszę bardzo, kontynuuję dalej. Proszę bardzo, pani radna Koczur Aldona, później pani radna Koczur Paulina.
Nawiązując do niedoszacowanych rzeczy w wydatkach bieżących, nawiązując tutaj do wypowiedzi radnego Olbryta, no, odnośnie administracji publicznej, wynagrodzenia właśnie w urzędach gminy, no wiadomo, że wzrosną, bo będziemy podejmować uchwałę wzrostu wynagrodzenia burmistrza, co myślę, że nie pozostanie na tym, tylko będziemy, później burmistrz podniesie wiceburmistrzowi, bo musi, wydaje mi się, tak samo i będzie chciał, a zadania realizowane w dziale 750-22, czyli nasze diety radnych, są głosy, jeżeli burmistrz i rząd chce podnieść, wymaga nam podniesienia o taką stawkę burmistrzowi i o takie pieniądze, to radni chcą również i mają możliwość, bo to rozporządzenie ministra finansów mówi o tym, żeby podnieść diety. Także my też, także w budżecie pani skarbnik, już niech pani ze 155 podniesie do 300 tysięcy i to na pewno tak nie będzie doszacowane. To już jak administracja wzrośnie.
Mam rozumieć, to jest wniosek pani radnej.
Może być. Przygotujemy na styczeń uchwałę. Natomiast koszty utrzymania urzędu i tak samo mi tutaj jest za mało zaniżone. Ja rozumiem, że tam będzie fotowoltaika, tak? Tutaj będziemy mieć klimatyzację w urzędzie, to może będą obniżone koszty, ale nie wiem, czy aż o tyle, żeby tylko dać milion na utrzymanie. Jak i oświata, jak również miałam, no, utrzymania bieżące dróg, słuchajcie, co jest, no to tutaj są tylko takie zaznaczenia punktowe dla mnie i takie, no, że trzeba to utrzymywać, ale na to przeznaczenie kosztów jest za małe. Tak samo mi się wydaje, no właśnie te utrzymanie żłobka bieżące. Wiadomo, że żłobek zaczyna funkcjonować od miesiąca stycznia, od lutego. No to jest 11 miesięcy, a zobaczmy, że tylko mamy wzrost utrzymania żłobka na jaką wysokość, nie? Także tutaj na pewno będziemy. 2 miliony 123 jest na razie utrzymanie. To oszacowane? na bieżące utrzymanie? 1 700 000 teraz, jeden żłobek. A teraz jest 2 100 000. No dla mnie za mało. Będą na pewno większe koszty. 11 miesięcy, nowy żłobek, utrzymanie. No, ale mówię, że dla mnie jest niedoszacowane. Tak samo wynagrodzenie tutaj właśnie w żłobkach niedoszacowane. Natomiast oświetlenie ulic, placów zabaw i dróg. Również bieżące utrzymanie, konserwacja. No, tutaj na pewno będą pytania odnośnie tej modernizacji. Także co jeszcze? To wszystko.
Dobrze.
Tu jeszcze właśnie to, ale to burmistrz wyjaśnił, jakie będą przebudowa dróg gminnych, bo na razie w tych wydatkach bieżących, majątkowych, przepraszam, no te oprócz już rzeczy, które były w tym budżecie ujęte, no to nowych takich nowości nie ma. To wszystko.
Dziękuję bardzo. Wniosek pani radnej Aldony dotyczący podwyżki diet dla tych. Niech to zostanie przesunięcie pod dyskusję na sesję, a pani proponuje, żeby
na
to...
Na sesję? Nie, no w styczniu
na styczniu, czyli myślę, że służby pana burmistrza przygotują w tej materii jakąś ciekawą propozycję. Proszę pani
Aldona. I co pan na to czekał, panie radny?
Nie, pan. Ja jestem bogaty emeryt. Ja jestem bogaty emeryt, mam emerytkę na utrzymanie, tak jak pan Kowal.
Ale jak rząd na nas wymaga takie rzeczy, no to możemy wjechać.
Dobra, wyłącz mikrofon, Angelika. Proszę bardzo.
Stronę.
Dobrze, ja mam właściwie dwa pytania tylko. Pierwsze w kwestii rozdziału 604, to jest lokalny transport zbiorowy. Mianowicie wykonanie 2021, tutaj mamy dotacje 700 tysięcy, środki własne 120, natomiast na przyszły rok jest to dotacja tylko 200 tysięcy i dokładamy 400 tysięcy wstępnie, rozumiem, więc podejrzewam, że może być nawet więcej. Moje pytanie polega na tym, skąd, dlaczego właściwie taka niższa dotacja i czy tak naprawdę opłaca nam się dokładać te coraz większe kwoty do tych przewozów? W sensie no takim mentalnym bardziej, czy po prostu mieszkańcy korzystają z tego, potrzebują tego tak bardzo i czy to był taki w tym już dłuższym okresie bardzo dobry pomysł, takie podsumowanie bym chciała.
Dziękuję bardzo. Który z burmistrzów?
Ja może rozpocznę, dlatego że tutaj pojawiła się taka dosyć ocenna uwaga, to tylko chciałbym podsumować, że pod koniec roku została przeprowadzona analiza tych tras, które funkcjonowały w roku 2021 i intencją naszą było również przyjąć wszystkie uwagi mieszkańców, radnych dotyczące funkcjonowania transportu publicznego i zdecydowaliśmy się na optymalizację, a mówiąc wprost, skreślenie kilku mniej dobrze funkcjonujących tras. I na pewno uczymy się, transport publiczny jest dla mieszkańców, gmina pozyskuje dotacje w dużym stopniu, o szczegółach i o zmianach w przyszłym roku pan zastępca.
Proszę panie burmistrzu Andrzej.
Proszę państwa, w roku 2021 mieliśmy transport takich czterech linii z czterech kierunków, było to albo 7, albo 8 kursów z każdego kierunku. Teraz ze Szczedrzyka skasowaliśmy 4 kursy, zostały 4 kursy, które głównie wożą dzieci. Utrzymaliśmy pełną trasę do Dylak, gdyż ona cieszy się bardzo dużym powodzeniem, nawet o 22 ludzi, o 22 dość dużo ludzi jedzie do Jedlic i do Dylak. W Krasiowie z 8 kursów skasowaliśmy do 5 i Grodziec z 8 kursów skasowaliśmy do 7. Chyba jeden kurs został, przepraszam, dwa zostały skasowane w Grodzcu. Została zrobiona optymalizacja w zależności od ilości podróżnych. Niestety ten transport cieszy się małym powodzeniem wśród zwykłych mieszkańców. Podróżują tym głównie dzieci, część emerytów podróżuje na zakupy czy do lekarza do miasta i ta linia, którą wspomniałem wcześniej, pracownicza Antoniu, Wiedlice, Bieszczyni, Gdylaki cieszy się dużym powodzeniem. Absolutnie nie żałujemy z burmistrzem tutaj tej próby, gdyż od września 2020 roku do grudnia 2021 obecnie, do tego miesiąca my płacimy 10% za te kursy, 90% nam dopłaca do wojewoda. Za rok 2022 rozstrzygnięto nowy przetarg, 3,89 będzie kosztował wózek kilometr, z czego 3 zł dopłaci nam wojewoda, 89 groszy musimy dopłacić my z budżetu gminy. I tak teraz utrzymanie tego transportu gminnego powoduje naprawdę bardzo duże oszczędności w stosunku do lat 17-18, gdzie nie było tego, gdzie nie było tych dopłat, gdzie świadczyliśmy transport dzieci do szkół. I my teraz tym transportem po optymalizacji zapewniamy całkowicie transport dzieci do szkół, korzystamy z dotacji od wojewody. Przy okazji ten transport jest otwarty dla mieszkańców i pracowników. Na tę chwilę wydaje się to w dużym stopniu już optymalizowane.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani
dziękuję
Paulina.
Bardzo. Jeszcze jedno pytanie. Mianowicie tutaj chwileczkę. O, mam. Tutaj mam rozdział 926.01, obiekty sportowe. Tutaj wykonanie za 2021 rok jest 92 700. Natomiast plan na 2022 jest 267 tysięcy prawie. Plus do tego jeszcze dochodzi dotacja z RFIL 400 tysięcy. Wszystko jest na remonty obiektów sportowych. Co my właściwie takiego wielkiego będziemy robić, skoro w tym roku potrzebowaliśmy 90 tysięcy, a na przyszły prawie 700?
Szczegółowo opis otrzymaliśmy z jednostki w osobie tutaj dyrektora do planu finansowego. Zaplanowane są działania na trzech obiektach sportowych. To jest przebudowa szatni przy stadionie Rajfel Krasiejów, remont zadaszenia w Szczyrzyku, termoizolacja szatni w Grodzicu. To są takie trzy duże obiekty, które wymagają kolejnych nakładów i częściowo, tak jak Krasiejowie, wymogi licencyjne wskazują, że ten obiekt dalej już nie może funkcjonować w tym składzie. Jeżeli chodzi o koszty, tutaj akurat też o tym rozmawialiśmy wczoraj na komisji, koszty pierwszego półrocza jakby dotyczą funkcjonowania trzech osób zatrudnionych na kompleksie Orlik, natomiast od 1 lipca nowym kosztem także jest osoba dyrektora i księgowej, więc te koszty są inne. Było to sygnalizowane w styczniu, kiedy przyjmowaliśmy uchwałę, że taką strukturę zaproponowaliśmy do funkcjonowania, bo to jest podstawowa taka już obsługowo-kadrowa minimum. Natomiast z perspektywy nowych lat wiem także również z planu finansowego, że poza jakby pracą, którą dzisiaj wykonuje MOSiR, głównie ze względu na sekcję piłki nożnej, również w przyszłym roku w szerszym znaczeniu będzie tutaj zainteresowaniu obsługa zawodów lekkoatletycznych, zawodów strzeleckich, innych imprez towarzyszących, takich jak siatkówka, motoryzacja. Mamy tutaj wśród nas także różnego rodzaju związki, które tak naprawdę mogłyby być konsolidowane właśnie w MOSiR-ze. Nie starczyło czasu tak, żeby w tym roku i z tym budżetem MOSiR mógł realizować szeroko plan, który został zapisany w programie podczas organizowanego konkursu. Także normalne funkcjonowanie sportu w gminie Ozimek to nie tylko piłka nożna i taki jest w ogóle jakby powód do zmian i do rozszerzenia tego wachlarza, co zgłaszali na bieżąco mieszkańcy jakby po tym szerszym dostępie jakby do wolnego czasu w czasach pozakowidowych. Dlatego nad tym także chcielibyśmy się pochylić, nad tymi potrzebami spędzania wolnego czasu, ale w szerokim tego słowa znaczeniu.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Kto chce zabrać głos jeszcze? Proszę, panie burmistrzu.
Ja jeszcze krótko uzupełnię wypowiedź burmistrza. Oprócz tego z regionalnego programu operacyjnego, z lokalnych programów rehabilitacji otrzymaliśmy dofinansowanie, tak mi tu pani sekretarz podpowiada, na jeden projekt w trzech zadaniach. Remont zielonego tego orlika piłkarskiego, remont bieżni przy SP3 i rolkowisko, lodowisko obok Orlika. I to również będziemy realizować w 2022 roku.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani radna Aldona Koczul.
Ja chciałam się zapytać o współpracę ze starostwem odnośnie dróg powiatowych, bo słyszę w telewizji, jakie środki finansowe ma powiat na remonty. My mamy swoich przedstawicieli powiatowych. Żałuję, żeśmy nie zaprosili ich na czterech. No bo nie przychodzą na komisję, no bo jest ta sytuacja z pandemią związana.
Jest miejsce.
Ale by mogli przyjść, zaproszę. No powinniśmy jako tutaj komisja zaprosić. Może się nie czują zaproszeni i nie przychodzą. O, ale burmistrz no, powinien moim zdaniem porozmawiać z radnymi. Słuchajcie, takie są środki, my chcemy tamto, jakie drogi remontujecie, wyjść naprzeciw. Nie mówiąc już, że było w planie przecież powstanie dziennego pobytu dla seniorów. Cisza. Również. Także chciałabym wiedzieć, co będziemy razem z powiatem realizować, jakie zadania inwestycyjne, bo tutaj nie ma ani remontowych wyszczególnionych.
Dziękuję bardzo. Myślę, że to... Ja myślę, że słuszne spostrzeżenie, panie przewodniczący, dotyczące zapraszania radnych powiatowych. Niech to wejdzie do stałego kanonu, żeby ich zapraszać. Kto będzie? Oczywiście. Jest ich czterech. Czasami jeszcze radny Antoni Gryc się pojawia, ale pozostałych to trudno tutaj spotkać. Także jak przyjmujemy to, proponuję przyjąć na stałe, wysyłać zaproszenie również dla radnych powiatowych. Może nie na wszystkie komisje, sesje mamy zdalne, no to trudno mogą się podłączyć, nie wiem, ale na naszą komisję wspólnie łączoną, tam gdzie są, rozmawiamy o perspektywach, o finansach naszej gminy, powinni uczestniczyć, także bardzo serdecznie proszę. Proszę radny Kowalewski. Proszę panie burmistrzu.
W ramach tych pytań, które pani przewodnicząca postawiła, mogę powiedzieć tak, co do zasady, jeżeli to my mogliby być radni tutaj powiatowi zaproszeni na komisję, to jak najbardziej należałoby przemyśleć wśród przewodniczących, na ile taka ich obecność jest wskazana. Jeżeli chodzi o obecność na sesji, w zasadzie nigdy chyba nie zapraszaliśmy na sesję, po prostu radni się pojawiali i z dobrych praktyk lat wcześniejszych kadencji mieliśmy tutaj kilkoro radnych powiatowych aktywnych, którzy jakby wsłuchiwali się w głos gminny i reprezentowali go później w powiecie. Natomiast jeżeli chodzi o relacje ze starostwem, są bardzo dobre. Relacje utrzymuję na bieżąco ze starostą. Prowadzimy długie rozmowy i częste. Jesteśmy akurat, jeżeli chodzi o inwestycje, po przedstawieniu staroście wniosków do wieloletniej prognozy inwestycyjnej miało w dniu 12 października nastąpić spotkanie w zakresie tego z samorządowcami. Niestety ze względu na zdublowanie tych terminów część samorządowców była na spotkaniu aglomeracji opolskiej. Natomiast starosta obiecał, że takie spotkanie dojdzie do skutku. Plan został przedstawiony staroście. Co do tych rzeczy, które inwestycyjnie realizujemy ze starostwem. Przede wszystkim to także państwo radni na bieżąco mają tą informację, bo jeżeli po jednej ze stron, czyli naszej, pojawi się inicjatywa związana z przejęciem części zadania, to państwo radni podejmują uchwałę w tym zakresie. Równolegle podejmują taką samą uchwałę radni powiatu, czyli my tymi elementami pokazujemy, na ile nasza współpraca pojawia się w jakimś stopniu, w jakimś części składniku majątkowego powiatu. I w tej chwili mamy na ten rok zaplanowane działania związane z wybudowaniem chodnika w miejscowości Schodnia od Ronda do Starej Szkoły oraz w miejscowości Nowa Schodnia po stronie od końca miejscowości do skrzyżowania z ulicą Zieloną. Również Nowy Ład i złożony wniosek przez gminę owocowało tym, że w chwili obecnej otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości prawie 5 milionów złotych i razem z powiatem wykonamy tą inwestycję. Proszę też wziąć pod uwagę, że przebudowa tego odcinka od skrzyżowania z Wyspą Redansa do skrzyżowania w Nowej Wschodniej z ulicą Kuczki będzie tak naprawdę inwestycją na terenie majątku powiatu i w pierwszym stopniu otrzymujemy zgody na dysponowanie tym terenem, czyli wchodzimy w ten teren i wspólnie z powiatem realizujemy projekt, który tak naprawdę podniesie wartość dla mieszkańców gminy Ozimek. Z drugiej strony jesteśmy także umówieni na remont nawierzchni na odcinku ulicy Kolejowej, więc te inwestycyjne prace i zakres tych prac na bieżąco są konsultowane. Jeszcze nadmienię, że w ramach już wcześniej przez budżet roku 2020 została przyjęta współpraca o zaprojektowaniu chodnika na ulicy Spurackiej w Krasiejowie. Projekt został wykonany i starostwo zamierza tym projektem dysponować w celu pozyskiwania środków zewnętrznych. Jesteśmy umówieni na te działania. W pierwszym kontakcie dla tych działań inwestycyjnych jest naszym partnerem dyrektor Jacek Dziadkiewicz i tutaj także w ramach bezpośrednich kontaktów utrzymaniowych jest pan Kozioł. W zakresie inwestycyjnym jeszcze dopowiem, że trwają prace nad projektem rewitalizacji Centrum Krasiejowa i w tym także zakresie chcielibyśmy, aby powiat wykonał remont chodnika z jednej strony po swoim pasie drogowym, a z drugiej strony także udostępnił nam teren do realizacji tego projektu. Co do tematu domu dziennego pobytu. Państwo radni wraz ze służbami tutaj uczestniczyli w spotkaniu z panią wicestarostą. Pani wicestarosta określiła się co do swojego możliwego udziału w decyzyjności i chęci współpracy powiatu opolskiego do realizacji tej inwestycji. Niestety zaraz po tym spotkaniu nawiązaliśmy komunikację korespondencyjną z zarządem powiatu opolskiego i w ramach wymiany i naszego próby rozpoczęcia tej procedury przejęcia i negocjacji i rozmów otrzymaliśmy informację, w skrócie mówiąc, że pani wicestarosta nie reprezentuje na zewnątrz w tym temacie zarządu opolskiego, a jego decyzje zostaną podjęte w terminie późniejszym, mówiąc wprost, po zakończeniu pandemii. I na tym starostwo jakby zakończyło na chwilę obecną rozmowę o domu dziennego pobytu. Ja także wycofam się od komentowania tej sytuacji, natomiast dla państwa radnych dysponujemy korespondencją, która mogłaby więcej tak jakby określić stopień możliwego wpływu lub decyzyjności, jeżeli chodzi o te rozmowy, którego uczestnikami byli radni. I tutaj mogę na pewno pochwalić starostę za bardzo dobre relacje z gminą Ozimek i w tym wypadku akurat wszystkie planowane inwestycje w gminie Ozimek na majątku powiatowym są gruntownie analizowane i dyskutowane tutaj na poziomie tych panelowych rozmów i z dyrektorem Dziadkiewiczem i z panem starostą.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, radny Kowalewski.
Panie burmistrzu, ja jeszcze tak chciałbym dodać jedno słowo od siebie, jeśli mogę. Na poprzednich komisjach, jak i sesjach też dużo mówiliśmy o drogach powiatowych i jest jedna taka sytuacja, która gdzieś zawsze jest z tyłu mojej głowy, a mam tutaj na myśli odcinek drogi łączącej się z drogą wojewódzką 463 w stronę Jedlic, że tak powiem. To jest ulica Jedlicka i to z tego co pamiętam bodajże to jest droga powiatowa. Tam od iluś jakiegoś czasu też sygnalizowałem, żeby można ewentualnie przyjrzeć się temu tematowi od strony bezpieczeństwa, bo jak wiemy mieszka tam też jakieś społeczeństwo jakoś lokalne, jest tam ileś osób, ileś rodzin i kwestia tego bezpieczeństwa, że tak powiem od baru tak zwanego Mazur w stronę Huty Szkła Jedlice i później osiedla w Jedlicach, no to kwestia bezpieczeństwa też, że tak powiem, jest tam dość słabo przedstawiona. Także na pewno chciałbym też ze swojej strony lobbować i brnąć do tego, żeby w dalszym ciągu mógł prosić też o podjęcie jakichkolwiek rozmów z powiatem i szukać jakiegoś sensownego rozwiązania wspólnego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę, panie burmistrzu.
Chciałbym tutaj na samym początku jakby uspokoić radnego Kowalewskiego, jeżeli chodzi o ten odcinek, również od 2 lat jest on w zainteresowaniu i gminy, i radnych powiatowych. Spotkałem się na tym odcinku na wizji lokalnej wspólnie z panem radnym Antonim Grycem, z radnym Kowalewskim. Omawialiśmy sobie tam najbardziej trudne elementy odcinku w miejscowości Jedlice, gdzie dochodzi do takiego mocnego przewężenia i przebudowy, ale całkiem niedawno pojawiło się światełko w tunelu, ale uzależnione tak naprawdę od prognozy wykorzystania funduszy europejskich w kolejnych latach, iż na własności majątku powiatu polskiego będziemy w stanie realizować pewną inwestycję, korzystając z funduszy europejskich. Chodzi tak naprawdę o, nawet łącząc, mówiąc wręcz, ścieżkę rowerową od DW463 do Szczyrzyka. Natomiast tutaj chciałbym trochę może więcej szczegółów, żeby ugryzł zastępca, dlatego że on bezpośrednio rozmawiał jakby w tym zakresie. Z naszej strony przekazaliśmy list intencyjny w zakresie poprawy bezpieczeństwa na tym odcinku. Natomiast taką prognozę chciałbym tylko zapowiedzieć, nie wcześniej niż uruchomione zostaną fundusze europejskie wraz z partnerem, zarządem województwa polskiego, jesteśmy w stanie pewne środki tutaj przeznaczyć.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan burmistrz Brzeźna.
Z inicjatywy dyrektora Departamentu Infrastruktury i Gospodarki pana Remigiusza Widery zostaliśmy zaproszeni do realizacji ścieżek rowerowych i teraz ja naprawdę się nie przejęzyczę. Ścieżek rowerowych w terenach miejskich, w miastach powiatowych. I w ramach miast powiatowych i ścieżek rowerowych zgłosiliśmy ścieżkę rowerową od remizy OSP w Antoniowie do idziemy teraz dalej, przy drodze wojewódzkiej, aż do Huty Jedlice, mijamy Hutę Jedlice i do Szczedrzyka. Dlaczego taką, w wymianie radnych i naszym, taką abstrakcję żeśmy zgłosili? Z tego powodu, że to są ścieżki rowerowe, które nie mogą być absolutnie turystyczne, to mają być regularne ścieżki rowerowe prowadzące do dużych zakładów przemysłowych. I myśmy skorzystali z tej furtki, że u nas no, duży zakład, który zatrudnia ponad 300 osób, BA Glas, znajduje się na terenie wiejskim w sołectwie Jedlice i podciągnęliśmy ten zakład przemysłowy do ścieżek rowerowych miejskich, powiatowych i nasz wniosek został przyjęty. I chcemy zrobić podobną sytuację jak w przypadku Nowego Ładu ze ścieżką rowerową przy ulicy Kolejowej i Banieckiej. Przy okazji budowy ścieżki rowerowej chcemy gruntownie później naprawić, przebudować drogę powiatową Antoniów, Jedlice, Szczedrzyk.
Dziękuję bardzo. Są jeszcze jakieś pytania w sprawie budżetu? To ja sobie zostawiłem na koniec. Mianowicie tak, proszę bardzo.
Jeśli tylko bym mógł na chwilę, nie wiem, albo nie doczytałem, albo po prostu wychwyciłem jakiś błąd
proszę
pisarski.
Mikrofon proszę bliżej.
Jest włączony. To jest załącznik numer 12 i tutaj w dziale 754, rozdział 754.12, paragraf 62.30. Tam jest zapis o dotacji do OSP Szczedrzyk na dofinansowanie zakupu wozu bojowego.
To jest Antoniusz.
Antoniusz, tylko błąd pisarski. Okej, dziękuję.
Dziękuję bardzo. Widzę, że pan Kowalewski zauważył ten sam błąd, czy ja. Proszę bardzo, panie skarbnik.
W nawiasie jest w 2021 roku jest Szczedrzyk. A tak, 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 tak.
Dobrze. To ja też miałem parę pytań, nie chcę przeciągać. Myślę, że skończymy to wcześniej. każdym bądź razie tak, panie burmistrzu Brzezina i panie burmistrzu Wieszłak, ja bardzo proszę, żebyście również wzięli pod uwagę ulicę Brzeziny, dokończenie chodnika, jest to również trakt rowerowy, a jeżeli nie, to chętnie zaproszę was do centrum Kraszewa, ile przejeżdża rowerów i osób w tej chwili, a kiedyś też za świętej pamięci Janka Labusa, bo również propozycja tego traktu rowerowego do Juraparku. Ja nie znam już trakt, gdzie to biegnie, ale również bardzo mi na tym zależy.
Panie przewodniczący, jeżeli mogę od razu odpowiedzieć, proszę, bo pewnie tematów będzie więcej. Odcinek Brzeziny został zgłoszony również do wieloletniej prognozy inwestycyjnej. Potwierdzam. Także nie mamy tutaj żadnych różnic zdań, natomiast pan starosta otrzymał od nas te dokumenty i będziemy musieli po prostu wraz z innymi samorządami usiąść i przedyskutować, w jakich kolejnych latach inwestycje powiat przeprowadzi u swoich 13 dzieci.
Dziękuję bardzo. A ja może bym przeszedł na taki tryb, że żeby pytania, które zadał, to one będą takie do rozwijania już, żeby kto chce odpowiedzieć z panu burmistrzu, panie skarbie, nie ma problemu, nie, to będą w protokole, nie ma sprawy. Strona 12 naszego planu budżetu, tam jest dofinansowanie do wymiany ogrzewania na ekologiczne wartości 50 tysięcy złotych, kiedyś było 100 tysięcy. Czy planujecie z nim podwyższenie tego?
Tak, planujemy regularnie co kwartał.
Dziękuję, nie ma problemu. Następne moje pytanie, bo partycypacja w kosztach budowy oświetlenia to jest 10 tysięcy. Gdzie to będzie?
Kwota coś nie pasuje?
10 tysięcy, nie kwota, tylko gdzie to będzie? Partycypacja w kosztach budowy nowego oświetlenia LED. W wysokości 10 tysięcy, jestem dalej na stronie 12.
Mamy tutaj tak naprawdę zaplanowaną ulicę Dworcową chyba. Tak? Pani skarbnik.
Strona 12, tak. Początku. Na początku. Tak. Tam, gdzie są uzasadnienia poszczególne. I dalej jest tam również projekt budowy nowych punktów świetlnych 250 tysięcy złotych, też nie znalazłem.
To od razu tutaj w sprawie oświetlenia ulicznego, tutaj część tych materiałów wcześniejszych prześledzimy. 250 tysięcy to przede wszystkim 13 nowych punktów świetlych, które zostaną zlokalizowane w 5 wioskach. Tłumaczyłem to także wczoraj komisją. Okay. Będą generalnie niektóre inwestycje, które wcześniej zostały zaprojektowane, podzielone na 3 lub 2 odcinki. To znaczy, okay, mamy projekty na przykład na 9 lamp, które po prostu zagospodarowują kwoty ponad 100 tysięcy złotych dla jednej ulicy, więc podzielimy to i co roku zrobimy 3 lampy i wracamy do tej miejscowości. Dobrze, 5 sołectw, 13 lamp.
Dobrze, dziękuję bardzo. Na stronie 15, tam były również sprawy dotyczące oświetlenia dróg, placu, już tam wspominała pani przewodnicząca o jednej kwocie. Czy i w dwóch zdaniach, na jakiej etapie są rozmowy z Tauronem lub innym operatorem, żeby skończyć ten temat strat na oświetleniu w wyniku na to, że nie mamy oświetlenia LED-owego. Doskonale wiemy, wielu was wie, że to są ogromne oszczędności, które pozwolą nam rozwijać się w innych kierunkach. Proszę, panie burmistrzu Brzeziny.
Zresztą w poniedziałek 13 grudnia odbyło się kolejne spotkanie z Tauronem Nowe Technologie. Odrzuciliśmy te różne skrajne warianty. W ogóle już nie bierzemy pod uwagę takiej sytuacji, że my płacimy za nowe oprawy i po 8 czy tam po 10 latach właścicielami tych opraw jest firma Tauron Nowe Technologie. Rozpatrujemy tylko sytuacje dotyczące albo my wymieniamy na nasz koszt oprawy, oni je serwisują, albo oni to robią za nas i my kosztem kapitału inwestycji mamy rozłożony w czasie. No, powoli się zbliżamy już do pewnego środka. 2 zł z opłaty tej miesięcznej za jeden punkt świetnych udało nam się w negocjacjach obniżyć. Jednocześnie prowadzimy jeszcze 2 inne warianty, rozważamy i ten wariant, są 3 warianty z Tauronem, to jest sytuacja z Tauronem. Teraz wariant B. Zamierzamy z burmistrzem złożyć wniosek do Nowego Ładu o wymianę nowych opraw w całej gminie. To jest plan B i plan C to jest taka sytuacja, że rozpatrujemy jeszcze sytuację, gdybyśmy mogli w partnerstwie publiczno-prywatnym budować nasze całkowicie nową linię w gminie, trochę wariant abstrakcyjny, ale również mamy taki kosztorys, między innymi po to, aby pokazywać w negocjacjach Tauronowi, że nie jest pewne, że dalej będziemy małżeństwem z rozsądku z nimi. A kością niezgody, największą kością niezgody w kółko jest umowa serwisowa. To znaczy Tauron na tą chwilę, w zależności od pakietu usług, chce, abyśmy zawarli z nimi umowę albo na 17, albo na 19 zł. Ja tu nie chcę wchodzić w szczegóły, bo ja bym mógł o tym mówić godzinę. Umowę serwisową na te nowe oprawy. No my się na to zbytnio nie chcemy zgodzić, gdyż będą wymienione nowe oprawy. Za nasze pieniądze rozumowane w czasie, te oprawy będą miały gwarancję 8-10 lat. No, serwis tam będzie naprawdę minimalny, a my mamy teraz za to płacić od 300 do 400 tysięcy złotych brutto i to jest ta nasza główna kość niezgody. No niestety Tauron ma bardzo mocne argumenty. On jest jedynym monopolistą, właścicielem sieci. I szukamy tutaj rozwiązań pośrednich na zawarcie skromniejszej umowy serwisowej, dzierżawy słupów, umowy jakieś na współkorzystanie z tej sieci. Szukamy różnych wariantów. No te negocjacje się trochę przedłużają, ale no nie chcemy zawrzeć, proszę Państwa, umowy na 8 lat, która będzie kosztowała nas 300-400 tysięcy na serwis, a rzeczywisty koszt serwisu po stronie Taurona będzie to tam 40-50 tysięcy, a my będziemy płacili 400. I dlatego tak te przedłużają się te negocjacje i takie jest nasze twarde stanowisko.
Panie Burmistrzu, myślę, że większość z nas dwoma rękami się podpisze. Ja podpiszę się nie wiem czym jeszcze. Jak mogą żądać z wami do rozmowy, żeby wyście płacili za lampy, które zapłacicie, na które jest producent daje 10 lat gwarancji. To jest dla mnie chore, to mówię głośno oficjalnie. Prezydent Wiśniewski pogonił to bractwo w Trymiga. Więc idźcie w nowe, zaczęła zapłacić podatnikom naszym wszystkim powiedzieć, to będzie kosztowało tyle, tak powiedziałem swoim mieszkańcom i żegnam panie Pamelo. Tak nie może być. Przepraszam, że powiedziałem emocjonalnie, bo to jest takie łażenie, proszę niszy. Ja też chodziłem za lampami, a koleżanka też chodzi za lampami i tam się na Wareńskiego czy na Prudnicki prosił o wiele rzeczy. Wiem, jak to wygląda. Także panie burmistrzu, do przodu i załatwia sprawy nowe lamp i żegnać Pamelo. A kable zgodnie z prawem energetycznym są nie ich Tauron. To nie, to nie jest tak, że wiecie, kable do elektrowni budowali. Słupy stare zabawki niech się zabiorą. Dziękuję.
Ja tylko uzupełnię. Nie jest to tak wesoło, jak się nam wszystkim wydaje.
Ja wiem.
Proszę Państwa, oni muszą nas puścić na własny słup. Same dopuszczenie jest kosztuje 300 zł. Tam są różnego rodzaju furtki, że jak się to robi pod napięciem, się tej opłaty nie płaci. Proszę Państwa, ja bym naprawdę mógł napisać obszerną, opasłą pracę magisterską na temat tych kruczków prawnych. I chciałem tylko jeszcze jedną rzecz powiedzieć, że pierwotnie chcieliśmy ewentualnie budować sieć w mieście, ale jak my teraz patrzymy z burmistrzem na kłopoty przy remontach ciepłociągu czy kanalizacji na Częstochowskiej, jeżeli, jak my wiemy, ile jest tutaj kolizji w mieście, ile jest sieci jeszcze niezinwentaryzowanych, ile jest problemów, to nie jest takie łatwe zadanie wybudować kolejną sieć w mieście podziemną i koszty tego wzrosły drastycznie. Jeżeli chodzi o mamy ponad 100 kilometrów dróg gminnych na sołectwach. Jak my teraz spojrzymy na to, my musimy oświetlić około 150 kilometrów dróg w sołectwach. Musimy oświetlić drogi powiatowe, wojewódzkie, na przykład 463, tu patrzę na radnego Kowalewskiego, nasze drogi gminne i wybudowanie tej sieci na tą chwilę szacuje się brutto ponad 10 milionów złotych. Musimy patrzeć odpowiedzialnie radni, my tutaj jako zarząd gminy na cash flow gminy i spółki. Spółka będzie, musi zrealizować, nie ma odwrotu, musi zrealizować inwestycje polegające na remoncie ciepłowni. Około 30 milionów. Obecnie jest zrealizowana za 27 milionów remont oczyszczalni ścieków. Jak my teraz mamy jeszcze utrzymywać wszystkie wydatki bieżące gminy i my mamy wejść w trzecią ogromną inwestycję polegającą na budowie sieci, musimy to na spokojnie przekalkulować, czy nas stać. Naprawdę, ja przepraszam Państwa, że my tak długo negocjujemy, bo to już trwa rok, ale no nie chcemy, ja negocjuję rok. Możliwe, ja jestem zaangażowany w to. Teraz już nie chcę się licytować z radnymi o miesiące. Gmina 2 lata, ja fizycznie rok. Proszę Państwa, no, bardzo trudno podjąć na taką decyzję. Jestem w 100% się zgadzam z radnym Polaczkiem. Musimy jak najszybciej wymienić oprawy z tych sodowych na oprawy LED-owe. Oszczędność energii jest na poziomie 60-70%. My mamy teraz bardzo korzystną umowę z grupy zakupowej na 276 zł za megawattogodzinę. Wczoraj to mówiłem, w piątek padł rekord na polskim rynku hurtowym energii elektrycznej. Cena przekroczyła 700 zł za megawattogodzinę. Państwa, no, mamy to umowę zawartą na szczęście do końca 2023 roku. Jedynie co nam pozostaje, to musimy się modlić, żeby ta firma z nami tę umowę nie zerwała, nie zapłaciła nam kary umownej i nie kazała nam zrobić nowego przetargu i kupić po cenie rynkowej obecnie energii elektrycznej. Staramy się naprawdę wypracować optymalny model, tylko jeżeli my teraz Tauronowi nowe technologie pokażemy presję czasu, że my już jutro podpisujemy umowę, to proszę mi wierzyć, że będzie to opłata 35 zł za punkt świetny. 19 zł umowy serwisowej, 5 zł za dzierżawę słupa, plus 16 zł za koszt nowej oprawy. Taki jest jeden z wariantów na stole.
Dobrze. Panie Burmistrzu, życzę zdrowej wytrwałości. Nie dajcie się, my jesteśmy z Wami. Mieszkańcy powinni porzucić się po kasę i do przodu. Kurczę. Ja wiem, ile to jest pieniędzy. 70% to są ogromne pieniądze. Jak patrzymy na te miliony, to ile pieniędzy zostaje. Dobrze. Mam następną stronę tutaj, gdzie jest Młodzieżowa Rada Miejska. Tam było 500 zł z 10 tysięcy.
10 tysięcy właściwie tyle założyliśmy, ale w większości tutaj poza jakimiś materiałami biurowymi powinno to być co najwyżej szkolenia, warsztaty, przede wszystkim część edukacyjną. Dla tej grupy przewidujemy tylko i wyłącznie możliwość poszerzania wiedzy i edukacji.
Dziękuję. Przepraszam, że tak mówiłem, bo poprzednio emocjonalnie, ale tam jest zakup 4 czujników pomiaru powietrza. Jak będą one gdzieś montowane, tak żeby były, ponieważ w Krasiowie jest akurat w węgarku okiennym schowane. Także on nie pokazuje prawidłowych tych pomiarów.
Odnieś? Proszę, mogę się odnieść? Proszę, były takie czujniki, takie zakurzacze, które miały bardzo duże piki, one w ogóle nie miały żadnej kalibracji i żadnych badań referencyjnych. Teraz kupiliśmy dzięki promocji czujniki o wartości katalogowej 6 tysięcy netto. Myśmy kupili za 2850 zł z grzanym torem powietrza, czyli do pyłów nie są zaliczane żadne kropelki mgły i tak dalej. Mamy bardzo poważne kupione czujniki z kalibracją naprawdę z dobrymi parametrami referencyjnymi w stosunku do stacji Wiosiu. Są zamontowane w 4 miejscach. Na ścianie czołowej starej szkoły w Krasiejowie jest nowy czujnik. Panie radny, naprawdę pokazuje...
W nowym miejscu.
Z przodu pokazuje. Tylko tam się boimy jednej rzeczy. Boimy się klasztoru, panie radny, który nam zadymia ten czujnik. Ale to tam nie chcę tutaj wchodzić na komisji szczegóły. Mamy nowy czujnik w szkole w Grodzcu, w SP3, w Ozimku i w Szczedrzyku. Chcemy, żeby wszystkie rejony gminy były reprezentatywne, monitorowane. Chcemy zakupić 4 czujniki, między innymi do Dylak, do Schodni, Antoniów i Ozimek Gmina. Tak to było. 4. I teraz po co? To mówię, większość gmin przygotowuje teraz, robi systemy monitoringu, są to jest takie oczekiwania takie są, presja społeczeństwa, tylko się posłużę jednym przykładem. Jeżeli zobaczymy prognozę pogody w głównych stacjach obecnie ogólnopolskich, nie będę ich wymieniał, to w większości po prognozie pogody jest pokazywana w okresie zimowym tak zwany alert smogowy. Buźki są pokazywane od buźki zielonej do brązowej czy do mortki fioletowej, bo tak to mówią prezenterzy pogody. Społeczeństwo się tym bardzo, bardzo interesuje i taka jest presja. Chcemy taki system mieć, jak inne gminy.
Panie Burmistrzu, nie ma problemu, z zakonnicami porozmawiam. Bo nie ma, już tam przeszedł ciąg powietrza Palca Bożego przez ich klasztor, a ja jeszcze im pokażę, jak będą oddymianie, jak to wygląda dla zdrowia parafian. Spokojnie, pójdę pogadam. Ja już im proponowałem gaz. No, Słuchajcie, z wykonaniem fotowoltaiki w budynku gminy, tutaj gminy, proszę również pod uwagę, a wcześniej zamontować tam te wejściowe lampy na czujkę ruchu, tak jak są na klatkach koleżanki. Chodzi, przed schodami się zaświeca, reszta gaśnie. To kosztuje jakieś 120 zł. Zmierzchować czujnikiem ruchu, zamontować, i bo tam praktycznie nie widać. Jeżeli więcej nie ma pytań do budżetu, jak również do wieloletniej...
Te rzeczy nie powinny być takie, dlatego że one oświetlają, to są bardziej się nazywają pozycyjne takie.
Tak.
To...
Są takie klatkowe się. Nie, są normalnie klatkowe takie zwieszone. No mówię, na zewnątrz czujnik ruchu razem z tym. Dobrze, nie ma pytań, czas biegnie, słuchajcie. Proszę. A co, przegłosujmy to i po temacie. Czy są uwagi, jeszcze pytania? Nie ma. W związku z tym jest no, już. Przerwy. Też za pozytywne zaopiniowanie druk nr 12 projektu budżetu na rok 2022 zgłosują członkowie Komisji Finansów Gospodarczej.
12a.
12 załącznikami. No. 5. Dziękuję.
Kto z radnych członków Komisji Rewizyjnej jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie budżetu na 2022 rok z druku nr 12a? 4 głosy za.
Dziękuję. Głosujemy następny, mianowicie kto jest za pozytywne zaopiniowanie druku 13 dotyczący... To? Spokojnie, jeszcze jedno i będziemy mieli przerwę. W druku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, która również została przedstawiana, głosują członkowie Komisji Finansowo-Gospodarczej. Kto jest za? Panie Kowalewski. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie ma. Proszę.
Kto z radnych członków Komisji Rewizyjnej jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej? Kto jest za? 4 głosy za.
Dziękuję. 10 minut przerwy. Nie mam członka, tak.
Proszę.
14 i
tegoroczne. Zmiana tegorocznego budżetu, tak.
Dobrze. Otwieram dalszą część pracy naszych wspólnych komisji po przerwie. Przechodzimy do opiniowania druku nr 14 w sprawie zmiany budżetu na rok 2021. Proszę bardzo, pani skarbnik. Mikrofon bliżej, później i nie ma problemu.
Szanowni Państwo, jest to ostatnia zmiana budżetu tego roku. Zmiana polega na jakby urealnieniu dochodów i wydatków, urealnienie dochodów tam, gdzie te dochody szacuje się, że będą wyższe, zwiększenie, i tam, gdzie szacuje się, że będą niższe, zmniejszenie. Natomiast po stronie wydatkowej również urealnia się finansowanie zadań. Te, które są jakby zakończone, już zmniejsza się środki, natomiast te, które jeszcze są jakby w końcówce realizacji i wymagają dofinansowania, w związku z tym te środki się zwiększają. Państwo otrzymaliście również druk 14a, czyli zmieniony projekt uchwały o zmianie budżetu i zmienione załączniki. De facto one różnią się tym, i dlaczego one są? Dlatego, że zarządzeniem burmistrza została wprowadzona dotacja do świadczeń wychowawczych w kwocie 52 951 zł i ona została wprowadzona zarządzeniem z 14 grudnia, a musiała być wcześniej wprowadzona ta kwota, ponieważ wypłata świadczeń następuje w dniach 20-21 grudzień, czyli przed sesją Rady Miejskiej. W związku z tym kwoty wyjściowe, które Państwo żeście otrzymali w pierwotnej uchwale, się zmieniły. Istota zmian się nie zmieniła, czyli te zwiększenia, zmniejszenia pozostają takie same, natomiast kwoty wyjściowe w projekcie uchwały się zmieniły i kwoty wyjściowe w poszczególnych załącznikach. Stąd nowe projekty uchwał. Dziękuję.
Super, dziękuję. Proszę bardzo, kto chciałby zabrać głos, pytania, etc.? Nie ma, nie widzę, w związku z tym przystępujemy do opiniowania projektu druku uchwały nr 14 wraz z załącznikami w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedmiotowej uchwały? Głosują członkowie Komisji Finansów Gospodarczej. 14 wraz z załącznikami.
14a.
Dziękuję. Tak, to 14a. Dziękuję. Tak, no to kto jest za 14a? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dziękuję.
Kto za tych konsultacji prezydentów za pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały z druku nr 14a? 4 głosy za.
Dziękuję bardzo. Przechodzimy do opiniowania projektu uchwały druk nr 15 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Proszę pani skarbnik.
Dostosowanie kwoty zmiany budżetu do wieloletniej prognozy finansowej również następuje poprzez wprowadzenie tej autopoprawki, czyli kwot zmienionych. W związku z czym otrzymaliście Państwo nowy załącznik nr 1 do projektu uchwały o zmianie wieloletniej prognozy finansowej, które są zgodne z projektem uchwały o zmianie budżetu w drukach nr 14a. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Nie widzę. W związku z tym przystępujemy do głosowania w sprawie wyrażenia opinii druku nr 15 wraz z załącznikami dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej. Kto jest? 15a. Głosują członkowie Komisji Finansowo-Gospodarczej. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dziękuję.
Kto z radnych komisji finansowej jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały z druku nr 15? 4 głosy za.
Mamy tutaj jeszcze pismo dotyczące autopoprawek do budżetu, czy coś? Już. Tak. Wykonanie uchwał za okres czerwiec, listopad 2021. Proszę?
Jesteśmy już po części dotyczącej uchwały.
Tak. Tak.
On jest punkt drugi. Punkt drugi. Analiza jest za trzeci. Informacja dotycząca wykonania uchwały.
To jeszcze powinna być sprawa dotycząca naszego oceny komisji finansowo-gospodarczej.
Nie,
Już. Super. Dobra. Proszę Państwa, jak myśmy skończyli już. No właśnie, bo mi się to pomieszało z dużo papierów takie. Proszę Państwa, w związku z tym, żeśmy skończyli sprawę budżetu jeszcze, tam jest opinia Komisji Finansowo-Gospodarczej Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Oździmku dotyczące projektu budżetu na rok 2022 z dnia 16 grudnia 2021. Na podstawie paragrafu 44 ust. 1 podpunkt 2 statutu gminy Oździmek Dziennik Urzędowy Województwa Polskiego 2018 pozycja 2972 oraz zgodnie z uchwałą numer 24 łamane przez 157 łamane przez 16 Rady Miejskiej w Oździmku z dnia 27 czerwca 2016 zmienionej uchwałą numer 25 łamane przez 165 przez 16 z dnia 7 lipca 2016 w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej komisja uchwala co następuje. Komisja Gospodarcza Bezpieczeństwa Publicznego Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2021 przeanalizowała uchwałę z posiedzeń wszystkich komisji Rady Miejskiej dotyczące projektu budżetu na 2020 rok i wieloletnie prognozy finansowe na lata 2022-32 wypracowała następujące stanowisko. Projekt uchwał w sprawie uchwalenia budżetu gminy Oziemy na rok 2022 zamyka się kwotą dochodów budżetowych w wysokości 77 812 430 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 77 460 830 zł, dochody majątkowe w wysokości 350 600 zł, wydatki budżetowe w wysokości 81 240 zł, 240 tysięcy, przepraszam, 81 240 537 zł i 60 groszy, w tym wydatki bieżące w wysokości 75 326 996 76 76 groszy, wydatki majątkowe w wysokości 5 913 540 zł 84 groszy. Deficyt budżetu w wysokości 3 428 107 zł i 60 groszy zostanie pokryty przychodami pochodzący z niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu wynikający z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2 034 800 zł. Wolne środki, o którym mowa w artykule 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 393 307 60 groszy. Przychody budżetowe w wysokości 4 831 954 zł. I rozchodów budżetowych w wysokości 1 403 846 zł 40 groszy. W budżecie tworzy się rezerwy ogólną w wysokości 120 tysięcy, celową w wysokości 230 tysięcy z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytu pożyczek na finansowanie wystąpiących w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2 milionów złotych. Ustala się kwoty wydatków przypadających na spłaty w 2020 roku w zgodzie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminy do wysokości 988 377 zł. Ustala się limit pożyczek udzielanych z budżetu gminy do kwoty 50 000 zł. Komisja pozytywnie opiniuje przedstawiony projekt budżetu na rok 2022. Są pytania? Nie ma. Jeżeli nie ma, to poddaję pod głosowanie opinię naszej Komisji Finansowo-Gospodarczej, która jest za pozytywną, zaopiniowany, przedstawiony przeze mnie opinii dotyczące projektu budżetu gminy na rok 2022. Głosują członkowie Komisji Finansowo-Gospodarczej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dziękuję bardzo. O, przepraszam emocje. Przechodzimy do punktu drugiego. Informacje dotyczące wykonania uchwał i wniosków za okres czerwiec 21 i listopad 2021. Proszę bardzo, otwieram dyskusję. Czy są jakieś własne spostrzeżenia do tego? Jeżeli nie ma, to komisje przyjmują przedstawione informacje dotyczące realizacji uchwał i wniosków w okresie czerwiec-listopad 2021. Przechodzimy do wykonania wniosków i wniosku za okres 06-21 i listopad 2021. Tutaj jest jeden wniosek, którego termin realizacji jest przewidziany na pierwszy kwartał 2020 roku. Został przesunięty to stanowisko do miesiąca października. Już. Do miesiąca października, tam gdzie będziemy rozmawiali również na temat Ochotniczej Straży Pożarnej, tak żeby nie rozdrabniać tego, tylko już będzie całokształt sprawy. W związku z tym ten wniosek będziemy realizowali w czwartym kwartale 2022. I również mamy opinię składu orzekającego RIO w Opolu dotyczący naszych, także też myślę, żeście się Państwo z tym zapoznali, to stanowisko naszej, że opinii o przedłożonym projekcie uchwały. Pozytywnie został budżet, zaopiniowany projekt budżetu naszej gminy na rok 2022. Mamy również sprawozdanie skargi wniosków petycji do zapoznania się. Jest również sprawozdanie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu do zapoznania się. I jest plan pracy Komisji Oświatowo-Kulturalnej, Sportu i Spraw Społecznych również w naszym tutaj przedstawionym materiale. W związku z tym przechodzimy do punktu czwartego, a mianowicie sprawozdanie z pracy Komisji Finansowo-Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego za rok 2021. Sprawozdanie z prac Komisji Finansowo-Gospodarczej Bezpieczeństwa Publicznego Ochrony Środowiska w 2021 roku. Komisja Finansowo-Gospodarcza Bezpieczeństwa Publicznego Ochrony Środowiska w 2021 od stycznia do grudnia odbyła 10 posiedzeń. Komisja opiniowała przedstawione projekty uchwał, zgłaszała wnioski, zapoznała się z informacjami, nad którymi komisje pracowały i inne komisje oraz wypracowała własne stanowiska. Frekwencja członków Komisji Finansowo-Gospodarczej Bezpieczeństwa Publicznego Ochrony Środowiska na posiedzeniach Komisji 2021 przedstawia się następująco. Polaczek Jan 8 posiedzeń, Marceli 10, Marek Elis 10, Aldona Koczur 10, Marcin Kowalewski 9, Benasz Plot 9. Komisja w 2021 w wyższym składzie zajmowała się następującymi tematami i wypracowała ocenę stanowiska i przedstawiła wnioski. W styczniu po opiniowaniu projektu uchwał wnoszonych na sesję Rady Miejskiej przedstawiono informację o przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych w 2020 roku oraz w zakresie wymiany hydrantów, zasób na terenie gminy Ozimy. Z przedstawionej informacji wynika, że następuje dalsza poprawa stanu technicznego nawierzchni dróg poprzez naprawę, jak i wykonanie nowych nawierzchni, modernizację sieci hydrantowych na terenie gminy Ozimy. Przedstawiono również plan modernizacji oświetlenia ulicznego oraz w budynkach będących władaniem gminy z obecnego na oświetlenie LED-owe i sprawy bieżące. luty opiniowanie projektu uchwał wnoszono na sesję Rady Miejskiej. Zajmowano się ekologią w mieście i gminie, przedstawiono informacje w sprawach dofinansowania do wymiany pieców na bardziej ekologiczne oraz do o zakończeniu realizacji programu pod tytułem unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Ozimek. Propozycją realizacji niezrealizowanej inwestycji kanalizacji w rozbicie na poszczególne miejscowości ulice przedstawiono informacje o podjętych działaniach dalszych modernizacji inwestycji w zakresie kanalizacji na terenie gminy Ozimek. Informacje o stanie technicznym sieci zimnej i ciepłej wody wraz z planem szacunkowym kosztów jej remontu w wymianach w 2001 roku, zawierające ocenę stanu technicznego tych sieci oraz propozycję rozpoczęcia ich wymiany na nowe, gdyż niektóre odcinki są bardzo wyeksploatowane, powodują duże ubytki wody na przesyłach i częste awarie. Sprawy bieżące. Marzec. Opiniowałem projekt uchwał wnoszony na sesję Rady Miejskiej. Oceną wykonania zadań inwestycyjnych ujętych w planie Funduszu Sołeckiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok przedstawiono informacje o poniesionych wydatkach majątkowych inwestycyjnych w zakupach inwestycyjnych w Sołeca oraz mieście Ozimek. Informacje o stanie przygotowania oświaty do nowego roku szkolnego zawierające dane i demografię wśród dzieci oraz podległych podjęte działania na rzecz poprawy infrastruktury nieruchomości oświatowej. W kwietniu opiniowałem projekt uchwał wnoszony na sesję Rady Miejskiej. Zimowym utrzymaniem dróg została dokonana ocena zimowego utrzymania dróg w gminie Ozimek, które zawiera pozytywną ocenę realizacji wyżej zadań oraz zaproponowała rozwiązanie dotyczące zimowego utrzymania dróg w sezonie 2021-2022. Maj. Opiniowanie projektu uchwał wnoszony na sesję Rady Miejskiej. Informacją o funkcjonowaniu spółki gminnej mienie komunalne stanem zasobów mieszkaniowych. Przedstawiona informacja zawiera kompleksową informację o działalności spółki PGKM wraz z kierunkami rozwoju, oceną ilością i stanie technicznym placów zabaw i obiektów sportowych rekreacyjnych na terenie gminy. Informacja zawiera dane o ilości placów zabaw i stanie technicznym dopuszczającym do użytkowania. Czerwiec. I to opiniowałem projekt uchwał wnoszony na sesję Rady Miejskiej. Informacja o wykonaniu swoich zadań przez firmę Remondis i odpadów komunalnych. Przedstawiona informacja w pełni oddaje funkcjonowanie firmy Remondy na terenie naszej gminy oraz została przedstawiona ile zebrano odpadów za okres styczeń-kwiecień. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok udzielenie absolutorium dla burmistrza. Wrzesień. Opiniowałem projekt uchwał na sesję Rady Miejskiej. Sprawozdanie z realizacji budżetu za pierwsze półrocze 2021. Informacja o stanie bezpieczeństwa gminy w Ozimek, rozbicie na poszczególne miejscowości. Informację przygotował Urząd Gminy wespół z Komisariatem Policji w Ozimku. Przedstawiona informacja w pełni oddaje podjęcie działania przez Komisariat Policji w Ozimku, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa naszych mieszkańców w zakresie wybranych zagadnień oraz dotyczące sposobu zakończenia postępowań w sprawach o wykroczenia. Październik. Opiniowanie uchwał projektu uchwał wnoszonych na sesję Rady Miejskiej, funkcjonowanie OSP w gminie, stanie technicznym budynku, wyposażenie, prawidłowe prowadzenie dokumentacji. Dokonano oceny funkcjonowania jednostek OSP w gminie Ozimek w zakresie ilości członków tych jednostek, wyposażenia, jego stanu technicznego, korzystania z infrastruktury generatorowej gminy oraz potrzeby wymiany sprzętu. Jednostki OSP korzystają również z różnych źródeł dofinansowania do swojej działalności. Listopad. Opiniowałem projekt uchwał wnoszony na sesję Rady Miejskiej. Stanem realizowanych inwestycji 2021 oceną z wykorzystania pozyskania środków unijnych. Przedstawiona informacja pokazuje zaangażowanie gminy w realizację pozyskania środków w ramach marszałkowskiej inicjatywy sołeckiej, pozyskanych środków na budowę filii żłobka w Ozimku, przebudowie i budowie dróg gminnych, rewitalizację obiektów sportowych, realizację dostępu do internetu w miejscach publicznych, wykorzystanie środków w ramach Polskiego Ładu, prowadzonych przetargach na inwestycje publiczne, wykorzystanie środków z zaciągniętych obligacji skarbowych, realizacją zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg, organizowanych przetargach na roboty wynikające z prawa budowlanego. Przedstawiono również informacje o funkcjonowaniu placówek oświatowych i przeprowadzonych remontach tych placówek. Grudzień. Opiniowanie projektu uchwał wnoszony na sesję, przeanalizowanie, przedstawienie analizy budżetu z jego zaopiniowanie, sprawozdanie z prac komisji, przyjęcie planu pracy na rok 2022 i sprawy bieżące. To jest sprawozdanie naszej pracy za rok 2021. Dobrze. Przystępujemy do następnego. Tak? No to już. To kto jest za przyjęcie sprawozdania Komisji Finansowo-Gospodarczej, pozytywne zaopiniowanie? Proszę o głosowanie członkowie komisji. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dziękuję. Przechodzimy do następnego punktu. Sprawy różne i organizacyjne, a potem będzie plan pracy naszej komisji na rok 2022. Proszę? Dobrze. No to otwieram dyskusję w sprawach różnych. Proszę bardzo.
Ponieważ komisja rewizyjna obraduje jeszcze w poniedziałek, w dniu 20, w związku z tym trudno powiedzieć, jakiego rodzaju jeszcze uwagi, wnioski wypracuje w czasie kończącego tych prac kończących kontrolę. Zostanie uzupełnione w pozycji grudzień, po tych, tam gdzie te kropeczki. Natomiast na chwilę obecną dzisiaj komisja rewizyjna będzie przyjmowała w końcówce później plan pracy na 2022 rok.
Proszę bardzo, radny Marceli, sprawy różne.
Dwa punkty. Pierwsze to taka dygresja. Wcześniej był temat poruszany czujników tego pyłu. Taka refleksja przychodzi, że jeden czujnik, drugi, trzeci, czwarty, piąty może w internecie śledzić. Teraz jakie to ma przełożenie na stan faktyczny, rzeczywisty? To dobrze, że te czujniki są, ale jeżeli ja wychodzę na balkon i od strony południowej ulicy Wyzwolenia 4-5 domów dymi, nie, niskie ciśnienie wiatru nie ma, to po prostu nie można okna otworzyć. Takie są realia, taka jest rzeczywistość. No taka dygresja, a teraz druga sprawa. Panie Burmistrzu, tutaj w internecie piszą, że tak się mówi kolokwialnie, że koniec chyba 24-25 tuż przed świętami, przełom nowego roku, mają być znowu duże opady, mrozy, opady śniegu. I teraz pytanie, jeśli chodzi o odśnieżanie, czy coś wiemy na bieżącą chwilę, czy jest jakaś firma, która będzie przygotowana na uderzenie, następne uderzenie zimy w tym momencie. Dziękuję.
Ja słowem wprowadzenia chciałbym potwierdzić, że w tym tygodniu zostało otwarte oferty, które mieliśmy zebrane dla potrzeb przetargu na zimowe utrzymanie dróg. Zgłosiły się do nas firmy, praktycznie tylko w dwóch okręgach nie mamy złożonych ofert, także o szczegółach, o tych wartościach zastępca.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, następne pytania.
Proszę bardzo, powiem to. Aha. Proszę Państwa, otwarliśmy oferty, było 10 obrębów, na 8 obrębów wpłynęły po jednej ofercie, na 2 obręby Delaki, Bieszczyni, Grodziec, Chobiem nie wpłynęły żadne oferty, ale mamy taką furtkę, możemy podpisać z jedną z firm umowę w trybie z wolnej ręki na podstawie tej umowy, która była załącznikiem do przetargu. I no udało, powiem to wprost, udało nam się zmusić te firmy, bo żadna z tych firm nie była chętna do świadczenia tych usług. Udało nam się tak koleżeńsko zmusić te firmy do realizacji tych usług, ale niestety 55% drożej niż w tamtym roku. Tak wygląda uśredniony cennik. Co to oznacza? No oznacza to, że jeden wyjazd na wszystkie obręby kosztuje około 30 tysięcy złotych. I tu musimy teraz bardzo mądrze to wypośrodkować pomiędzy bezpieczeństwem a estetyką dróg. Ja to, co było na zebraniu ze sołtysami, tłumaczę to ludziom bardzo prosto. Proszę Państwa, jeżeli spadnie mokry śnieg, po mokrym śniegu się normalnie chodzi, normalnie się samochodem jeździ. Jeżeli tego śniegu spadnie parę centymetrów, to nie jest żadne zagrożenie dla bezpieczeństwa dróg. A teraz sytuacja w drugą stronę skrajna. Nie ma śniegu, ale jest marznący opad. Mieliśmy takie nieszczęście teraz, w któryś dzień roboczy, między 8 a 10 była w poniedziałek, była tragedia, ale myśmy nie wyjeżdżali z bardzo prostej przyczyny, bo gdybyśmy nawet wyjechali po godzinie, temperatury były, że o godzinie 10 ma być temperatura plusowa. Tu potwierdzi sołtys Sklosz, który najpierw nas o 8.30 słusznie informował, że jest szklanka, tak jak inni sołtysi. O 10 otrzymaliśmy SMS-y, przepraszam za określenie, ale cytuję SMS-y. Puściło, roztopiło się. No musimy tu po prostu w miarę racjonalnie działać. Ja wstaję, patrzę na prognozy pogody, patrzę na powiatowe centrum zawodzenia kryzysowego na komunikaty. Wstaję między godziną 1 i 2 na taras i na kostkę brukową. Sprawdzam, czy jest szklanka. Jeżeli jest szklanka, to wtedy są wysyłane komunikaty do 4 firm i te firmy wyjeżdżają, między 2 a 3 wyjeżdżają i starają się do godziny 6 głównie posypać piaskiem i solą, aby ludzie mogli bezpiecznie dojechać do zakładów pracy i później, żeby dzieci mogły dojechać do szkół. I teraz tutaj, no proszę nam trochę zaufać. My bardzo prosimy, żeby Państwo, my się chcemy konstruktywnej krytyki, chcemy, abyście Wy jako radni informowali nas o zagrożeniach, ale z drugiej strony też nie możemy się dać zwariować. Tutaj patrzę na radnych minimalnie tylko starszych ode mnie. No oni pamiętają zimę, kiedy tego śniegu było do pasa. No też ludzie sobie radzili i tak dalej. Kłopot jest teraz w 2 rzeczach. W tej całej panice internetowej i tak dalej. Kłopot jest w 2 rzeczach. Pierwsza rzecz, że bardzo dużo młodzieży ani razu jeszcze nie miało prawdziwych warunków zimowych i nie są nauczeni do tych warunków do poruszania się, no, z dopasowaniem prędkości do stanu na drogach. A druga rzecz jaka jest, to kłopot jest w poprzednich 9 zimach. Ostatnia taka zima większa była w 2010 roku. Sprawdzałem teraz bardzo dokładnie historyczne pogody. Potem mieliśmy 9 razy przedwiośnie i w 2020 roku, w tamtym roku mieliśmy taką zimę, to nie była poławna zima, ale była taka zima trochę przypominająca poprzedni wiek. I tutaj bardzo jeszcze raz apeluję do Państwa, konstruktywną krytykę, sygnały, ale też nie dajmy się zwariować i prosiłbym, żeby racjonalnie tymi środkami rozporządzać. Ja tylko podam jeden model, który burmistrz mi przedstawił z tabliczki mnożenia. Mamy 120 dni zimowych, jeżeli założymy od 1 grudnia do końca marca. Jeżeli byśmy co czwarty dzień wyjeżdżali, a taka jest presja, minimum taka presja jest społeczna, jeżeli byśmy co czwarty dzień wyjeżdżali, to mamy wtedy 30 wyjazdów, tak? 30 razy 30 jest 900 tysięcy. Właśnie mówimy o takiej kwocie. Pani skarbnik zabezpieczyła 100 tysięcy w tym roku, 300 tysięcy na następny sezon. Oby nam się udało w tych ryzach utrzymać. Państwa, to jest 10 wyjazdów, a oprócz tego jeszcze mamy taką specjalną procedurę z komunalką, tak zwane, to jest poza procedurą, robimy miejsca zagrożenia punktowe. Mamy 4 takie zagrożenia punktowe bezwzględnie, do których musimy wyjeżdżać. Jest to nieszczęśliwy przejazd w lesie na ulicy Opolskiej w Nowej Schodniej. Jest to wjazd z ulicy Długiej Wschodniej na Krajówkę. Tam rano o godzinie 7.27 autobus podjeżdża i się musi do ruchu włączyć. A jedzie niesamowity sznur do Opola do pracy. Ten autobus musi się pod górkę podłączyć, włączyć do ruchu, co jest naprawdę gimnastyką. Ja to tam byłem 2 razy obserwować, jak on to robi. Trzecim takim punktem jest, patrzę na radnego Polaczka, most na ulicy Młyńskiej. Bardzo miejsce nieszczęśliwe, wąskie, gdzie tam jest szklanka, może spowodować, że ktoś padnie w te barierki. I miejsce czwarte to jest ulica Powstańców Śląskich Wschodni. Tu koło kościoła Jana Chrzciciela, koło tego starego kościoła jest bardzo nieszczęśliwy zakręt, jeszcze jest trochę źle wyprofilowany i tu też dochodzi do stłuczek. Oprócz tego jesteśmy z burmistrzem w kontakcie z policją. Słuchajcie, ta akcja zima, z jednej strony wydaje wam się może radny, że to jest taka prowizorka, a my tu naprawdę z szeregu źródeł czerpiemy informacje, staramy się racjonalnie działać i udało nam się zmusić. Ja tu nie mogę cytować rozmów w negocjacjach z tymi firmami, bo byłyby one uznane za bardzo wulgarne. Udało nam się zmusić te firmy do świadczenia usług.
Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Chciałem tylko prosić z naciskiem na słowo na bardzo, na Młyńskiej, żeby postawić tamtą barierę energochłonną. Jak tam po, nie. Jutro możemy się tam obydwoje umówić, nie ma problemu. Są baryłki postawione od strony Brzeziny przy samym moście. Super, żeby ktoś tam jechał do przodu. Natomiast ja cały czas mówię o tym rowie 5 metrów głębokim. Jak tam zjedzie, cofnie się, to auto stoi na sztorc. Proszę mi wierzyć.
Przepraszam, ulica od strony
Brzeziny.
Od Brzeziny są bariery.
Jeszcze raz powtarzam, od Brzeziny są barierki przy samych bramach, przy samej moście metalowym. A tam jest, o słusznie, tam jest jeżdżą na ten groblą, nie chcę jeżdżą, ale zatem jest 5 metrów rów. I jak tam z tyłu auto stoi normalny sztorc, nie ma zmiłu się. Ale to musicie dać nie te żółte, bo to on zmiecie razem z barierkami. Zastanówcie nad się inne rozwiązanie, jakie jest, są barierki na Myńskiej od strony Zamościa. Tam są normalne, pełne, energochłonne i to jest prawidłowo. Chociaż takiej nie ma.
Obiecuję, że jutro tam się przejadę.
Panie burmistrzu, spokojnie, bez nerwów. Jak najszybciej.
Jutro będzie mróz.
Dobrze. Proszę bardzo, pan Kowalewski.
Panie burmistrzu, ja jeszcze też chciałbym tylko z taką prośbą się zwrócić do pana i do pana służb. Tak jak tutaj mówimy o tej akcji Zima, że tak powiem, to też chciałbym tutaj tylko zauważyć, że taka trudna sytuacja miała miejsce też tutaj przy przedszkolu i żłobku Wozinku przy ulicy Kałuży Wozinku, bo tam rzeczywiście też w tych godzinach porannych, jak 6-7, to tam było lodowisko, że tak powiem. Także też do takich punktów, wydaje mi się, należałoby to dodać. No.
Wtedy było tylko na województwie krajowym, to była czwarta, była
trzecia. Dobrze. Okej. Okay. Co jeszcze? Proszę bardzo, radna Alda Nakoczuk.
Przedłuża się termin wykonania modernizacji oświetlenia na LED-owe. Już czekamy trzy lata w tej kadencji, ale jeszcze w tamtej kadencji się to rozpoczęło. A mnie chodzi o doświetlenie następnych przejść dla pieszych Wozinku. Ulica Częstochowska, jest niedoświetlone, są dwa przejścia. Ulica przy księgarni, tam właśnie przy Hutniczej, jest niedoświetlone. Powstańców przy poczcie jest niedoświetlone. Mało tego, panie burmistrzu, one już nie mają dobrze odnowionych, poziomych malowań właśnie przejść. Ledwo co, no to ja wiem, że to są drogi wojewódzkie, jest powiatowa Częstochowska, jest powiatówką. To no tylko teraz ta pogoda. A właśnie w tym terminie i w tym okresie jest najgorzej. Dobrze, że chociaż kilka tych oświetleń świątecznych jest teraz, ale i to tak nie daje. Naprawdę jest niebezpieczne. To są niebezpieczne.
Praktykują te przejście na księdza Kałuży koło kościoła, które gdzieś tam już zostało zlikwidowane i tam jeden czy drugi przechodzi, nawet nie zastanawiając się.
No bo te gminne są też już wytarte. Gminne są wytarte, te przejścia poziome, niezaznaczone świetlnie, niewidoczne i naprawdę jest to niebezpieczne. To jest jeden punkt.
Ale powoli. Wszystkim dam głos, nie ma problemu. Koleżanka.
Także trzeba by było się zastanowić i właśnie tutaj niestety jakieś środki znaleźć na wykonanie tych przejść, tak jak dostaliśmy te 4, albo szukać dofinansowania, to wykonać następne te 4, bo nie wiem jeszcze ile będziemy czekać na tę modernizację oświetlenia ulicznego.
Dobrze.
To raz. Proszę. A mam jeszcze pytanie odnośnie wigilii. Czy w tym roku będzie organizowana wigilia dla samotnych, czy jakoś w inny sposób zorganizowana?
Ze względu na wymogi sanitarne zdecydowaliśmy się na dotarcie do osób samotnych i przygotowane zostaną paczki i kurierzy dostarczą wraz z życzeniami paczki dla osób samotnych.
No to właśnie chciałam zaproponować.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Proszę, kto następny? Ja mam jeszcze jedno, a mianowicie przy wjeździe do kościoła w Kresiowie przy głównym wjeździe, tam gdzie jest ta tablica informacyjna o ludziach, którzy idą na drugą stronę rzeki, są dwie dziury. Tam jechała jedna z mieszkanek do kościoła, jakoś tam się potknęła, no i upadła i ma połamane trochę części ciała. Bardzo bym prosił dwa worki asfaltu na zimno i łopatą ubić po tym. Panie burmistrzu, ja to panu wyślę. No i gra muzyka. To jest przy głównym wejściu do kościoła w Krasiowie. Także wyślę to panu, nie ma problemu. Tak.
Tutaj z radnym Polaczkiem prowadziliśmy pół roku temu taką burzliwą dyskusję na temat przeniesienia odpowiedzialności cywilnej i tak dalej. Chciałem powiedzieć, że w całym kraju jest tak duża ilość wniosków, częściowo słusznych, częściowo prób wymuszeń odszkodowania w wyniku zimowego utrzymania dróg, że kilka dużych towarzystw ubezpieczeniowych w ogóle nie ubezpiecza, nie ma takich usług w ofercie jak ubezpieczenie firm wykonujących zimowe utrzymanie dróg. To żeby państwo wiedzieli, jak to też wygląda, dochodzi do takich przypadków, że ludzie gdzieś się potłuką prywatnie w domu, na nartach i gdzieś i oczywiście poświadczą nieprawdę, że się potłukli na chodniku miejskim, gminnym i tak dalej i próbują otrzymać odszkodowanie. I to też jeszcze niesamowicie odstrasza wykonawców od składania ofert.
Dziękuję. Zdjęcia już do pana poleciały. Proszę.
Ja jeszcze mam pytanie do burmistrza, czy w tym nowo powstałym obiekcie, gdzie będzie żłobek, czy tam też będzie plac zabaw? I z przedszkolem też, tak? I przedszkole zostanie to samo.
Osoby tej plac zabaw dla przedszkola, osoby dla żłobka, plac zabaw został już wykonany.
Projekt udrożony.
Proszę, Rady Marcin.
Panie burmistrzu, co do wczorajszego przedstawienia materiału fotograficznego, czy pan coś uskutecznił już w tym temacie, w tych tematach? O, dziękuję.
Nic nie zdążyłem zrobić, miałem dzisiaj spotkania, nic. Ja zawsze robię po komisjach, żeby państwo wiedzieli. Po komisjach jest odprawa z kierownikami, kluczowymi pracownikami. Ja te wnioski, które mi tu zanotował burmistrz, teraz mam ja, z pracownikom czytam i się dzielimy robotą. Nie robię tego między komisjami, robię to po komisjach. Jutro rano jest odprawa.
Dziękuję bardzo. Proszę, radny Koźlik.
Pytanie odnosi się programu Czyste Powietrze, bo w budżecie znalazł się tam taki punkt. Byłem ostatnio na spotkaniu, to wiem, że jest oddelegowana jedna z urzędniczek do pomagania ludziom, tak? I to jak tam są jeszcze, tylko pomaga napisać, czy to wysłać, czy jak tam, jaki jest zakres, tak, wnioski, tak. Jaki zakres po prostu jest?
Proszę, panie burmistrzu.
Proszę państwa, realizujemy dwa wnioski z zakresu monitoringu jakości powietrza. LIFE i Czyste Powietrze. I to są dwie osoby, są do tego monitorowane, a w rzeczywistości, w praktyce jedna osoba tu jest naprawdę już mocno przeszkolona, chodzi na podyplomówkę i ta osoba, ta pani pomaga uzupełnić wniosek do Czystego Powietrza. Ten wniosek teraz został skrócony w stosunku do tego wniosku, który był rok temu i ona pomaga, tylko to i tak. Kłopot jest w tym, że ludzie przychodzą nieprzygotowani na uzupełnienie tego wniosku, gdyż tam trzeba podać m.in. moc cieplną pieca, powierzchnię użytkową, rok produkcji domu i tak dalej. I najczęściej tak to wygląda, że ta pani prowadzi rozmowę wstępną, prosi o uzupełnienie danych, później ta osoba przychodzi jeszcze raz i razem ten wniosek wypełniają i trafia on do Wojewódzkiego Funduszu Krakowska 53.
Dobrze, dziękuję bardzo. Ja jeszcze takie miałem dwie
sprawy. Nadmienię tylko, że to są pracownicy Urzędu Gminy, którzy tu byli zatrudnieni od lat. Przydzielono im tylko odpowiednie zadania.
Dziękuję bardzo. Ja chciałem tak ustosunkować się bardzo pozytywnie do jednej rzeczy, a mianowicie do wykonania kompleksu dróg w obrębie ulicy Dębowej. Byliśmy tam z panią przewodniczącą, jeszcze parę było. Dzisiaj to jest położone kostką tak cudownie, że naprawdę jestem zachwycony tym. I wszystkie, uważam, drogi, które są wewnętrzne, powinny być tak robione, a te duże, przeletowe, to już mniej, bo tam po prostu tu jest kwestia podłączenia, czegokolwiek. Jest to zrobione bardzo dobrze. Super. A po cichu to proszę na Niwki też położyć kostkę. Proszę, panie burmistrzu.
Proszę państwa, to wszystko pięknie wygląda, tylko tutaj otrzymaliśmy 1 324 000 dotacji od wojewody i tylko chciałem powiedzieć, jakie wyglądają koszty. Tak, dzięki. Proszę państwa, pracownik Bolesław Czeski wrócił z tartaku z Pleszewa, odebrał naszą dylinę na most. To tylko tak, taki żargon. Misja zakończona powodzeniem. 39 tartak, tak. Ja dlatego skończę. Ta kostka, którą radni widzieli, kosztuje 200 w kosztach. Ona jest kosztorysowana na 240 zł netto z podbudową, tą kostką i krawężnikiem. A w przetargach, szczególnie w okresie zimowo-wiosennym, za dywanik asfaltowy da się zejść do 100 zł. To tylko, żeby radni mieli dla porównania, jaki jest koszt tej drogi w stosunku do innych.
Dziękuję, panie burmistrzu. I mam jeszcze jedną rzecz, a mianowicie, że kiedyś bardzo optowałem za tym, żeby teraz to chodzi do straży, ale okazuje się, że również wyposażyliście się osoby i samochody, które jadą odśnieżać w mapy dróg. Ja pytam jednych, wy macie, jak wy traficie? Dostaliśmy mapy z drogami. Super. Dziękuję. Tylko tyle. Dobrze. Proszę. No, plan czytamy i koniec. Mamy fajny czas, piękna praca komisji nas obydwu, super. Przechodzimy do następnego punktu, a mianowicie plan pracy Komisji Finansowo-Gospodarczej Bezpieczeństwa Publicznego. Proszę? A niech siedzą. Mnie nie przeszkadza, jak są siedzą, to nie siedzą. A więc plan pracy... No, ja, wszyscy żeście dostali plan pracy, tak powiem. Kto ma do niego uwagi? Nikt. To ja. W związku z powyższym, jeszcze sekundę, członkowie Komisji Finansowej proszę o przegłosowanie planu pracy na rok 2022 przedłożonej wersji, którą żeście otrzymali drogą internetową na wasze tablety. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem? Głosują członkowie komisji. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dziękuję. W związku z wyczerpaniem porządku obrad komisji.
Nie, nie, ja jeszcze chciałam tutaj powiedzieć. Na podstawie opracowanych planów pracy tak. Komisji Oświaty Gospodarczej. Ja opracowałam plan pracy Rady Ministrów.
Ja to ja jeszcze do członków komisji rewizyjnej, radnych członków komisji rewizyjnej.
Przepraszam. Do radnych członków komisji rewizyjnej. Wszyscy państwo otrzymaliście projekt planu pracy. Mam pytanie na 2022 rok. Czy ktoś wnosi jakieś uwagi, zmiany? Nie ma. Rozumiem. No to dobrze. Kto z radnych członków komisji jest za przyjęciem planu pracy komisji w wersji przedłożonej wcześniej państwu? Kto jest za? 4 za, 1 głosem. Dziękuję bardzo. I teraz, to już teraz pani przewodnicząca.
Tak, ja mam prośbę tylko od pani przewodniczącej. Proszę nam wysłać ten plan pracy rady i będzie super.
Tak. A my i proszę... Chcę tam przeczytać, bo później będę czytać, ale nie. Przeczytać nie jako no jako.
Pani przewodnicząca, proponuję wysłać. Pani wysłała na komórki i wszyscy się do tego stosunku, ale muszą wszyscy napisać. Każdy przewodnik będzie zmiana. A na czerwono co chce. I na sesję jedziemy do przodu.
Na sesję będzie czytane. Wtedy będzie czytane i się
I żeby dzisiaj do końca tygodnia trafiły do biura pani Bogusi, przewodniczący na ręce, kto ma uwagi. Koniec.
szkoda czasu.
Bo ja uzupełniłam ten wcześniejszy, taki co wysyłałam, o komisji oświaty. No, to ja uzupełniłam i teraz poproszę o wysyłanie. W wersji elektronicznej to nie wysyłałam. Też dam, jutro, no przecież. No nie, to zawsze będę
wysyłać.
Proszę?
Sesja z czwartek na przyszły tydzień. Nie.
Ale elektronicznie przyszły.
Tak się spóźnisz. No, ja przepraszam radnych z obydwu komisji. Jak dorożkarski koń. Czytałem wcześniej